Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. W naszym studiu goście pan Robert Szaj, wiceprezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. I pan Jacek Czech, pływak brązowy, medalista pływackich mistrzostw świata niepełnosprawnych.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Pan Ryszard Szaj jest z Mazur, tak można
Robert
powiedzieć.
Robert Szaj, ale to
Robert Szaj.
Przejęzyczenie, tak. Ciężka praca cały dzień.
Robert Szaj jest z Mazur, a pan Jacek Czech z Podkarpacia. Cieszymy się bardzo. Miała jeszcze być pani Anna Ogarzyńska, tak, która jest przewodnikiem Macieja Krężela, również olimpijczyka.
Nie, jest trochę chora, chyba odchorowuje swój udział w Igrzyskach Paralimpijskich w Soczi, gdzie z Maciejem Krężelem odniosła sukces, 5. miejsce dwukrotnie w konkurencjach alpejskich i myślę, że to jest zasłużony odpoczynek i zasłużone odchorowanie właśnie.
Panowie, mamy mówić sport osób z niepełnosprawnością i próbujemy też podsumować Igrzyska Paraolimpijskie w Soczi. Z Was opadają już wrażenia, przychodzi tak trochę może kataru, przeziębienie jakiegoś. Wiemy, że to wielkie wydarzenie. Nasza ekipa to 8 reprezentantów, wszystkich blisko 700 sportowców, było 45 krajów, no i 72 komplety medali do wywalczenia. Myśmy wywalczyli?
No niestety nie udało nam się, no też po raz pierwszy w historii nie przywieźć medalu. Co prawda w konkurencjach alpejskich, tak jak przed chwilą już powiedziałem, odnieśliśmy sukces, bo to 5. miejsce, jedno i drugie Macieja Krężela i Ani Ogarzyńskiej to jest sukces, ale zawsze przywozieliśmy od wielu lat medale w konkurencjach biegowych. No tym razem niestety nam się nie udało. Kasia Rogowiec, która 2 medale złote wywalczyła w Turynie na Igrzyskach, medal brązowy 4 lata temu w Vancouver, no niestety nie pojechała do Soczi. Tutaj złożyło się wiele czynników. Kasia urodziła swoje dziecko we wrześniu, ale nie otrzymała właściwego wsparcia z ministerstwa obiecywane. Wcześniej było to wsparcie na takim dużym poziomie. Wiadomo, że młoda mama z maleństwem swoim musi mieć dodatkowe wsparcie i dodatkową pomoc przy przygotowywaniu się. Kasia była gotowa do tego, żeby się przygotowywać do tych startów. No niestety czynniki zewnętrzne spowodowały to, że jak sama przyznała, że niestety nie było jej dane powalczyć o medale na Igrzyskach w Soczi i pojechała taka skromna ekipa, taka, na którą nas stać niestety, bo tych 8 sportowców to jest dzisiaj to, na co stać polski sport osób niepełnosprawnych w konkurencjach zimowych, w przeciwieństwie do dyscyplin letnich, których przedstawicielem jest Jacek Czech, który tutaj siedzi obok i był na Igrzyskach w Londynie, zajął 2 czwarte miejsca, 2 razy 4. miejsca. Niestety dzisiejsze wsparcie dla sportu niepełnosprawnych można porównać do tego samego wsparcia, do takiego samego poziomu wsparcia, jakie otrzymują czy to rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, czy osoby opiekujące się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.
Czy mamy rozumieć, że nie do końca traktujemy poważnie sprawę Igrzysk Paraolimpijskich, tych, w których uczestniczą nasi, no można powiedzieć, nasza kadra, tak, niepełnosprawna.
Niektórzy traktują, ja powiem
kobiety,
tak, że
mężczyźni.
Że niektórzy oczywiście traktują niepoważnie. Ja tutaj powtórzę swoje podziękowanie dla Radia Maria, dla telewizji Trwam za codzienne relacjonowanie Igrzysk Paraolimpijskich z Soczi. To było naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca i realizatorów, i dziennikarzy. I myślę, że radiosłuchacze i telewidzowie mogli dzięki temu dowiedzieć się o istnieniu takiego zjawiska jak sport osób niepełnosprawnych, o tym, że istnieje tak dużo tych osób, które ten sport uprawiają i też, że odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Ale z drugiej strony, niestety, to niepoważne traktowanie tych sportowców niepełnosprawnych, paraolimpijczyków, czy poprzez rozwiązania prawne, czy poprzez codzienną niechęć taką do tego sportu, no daje taki efekt, jaki mamy po prostu z Soczi, czyli to, że z jednej strony mamy sukces alpejczyków, z drugiej strony, że ta ekipa była tak mała, a mogła być znacznie większa, gdyby od wielu lat, od kilku lat to wsparcie było na normalnym, takim zwykło ludzkim poziomie.
Jak też do tego, można powiedzieć, podchodzić, tak? Bo tych trudności jest wiele. Myślę, że też dzisiaj bardziej będziemy mówili o sukcesach, o tym, jak mimo wszystko udaje nam się, tak? I wykrzesać z nas siły i jest wielu ludzi, którzy nam sprzyja. Bo przecież o sporcie osób niepełnosprawnych, no słyszeliśmy już rok chyba, gdzieś sobie to wynotowałem. To rok 24 w Paryżu, tak. W 1924 była idea paraolimpiady i sportu niepełnosprawnych, gdzie odbyły się Światowe Igrzyska Sportowców Głuchych. Ten rok
Sport później... głuchych notabene ma dużo dłuższą historię niż sport paraolimpijski, ale to dzisiaj sport paraolimpijski jest tym głównym nurtem sportu, bo to Igrzyska Paraolimpijskie odbywają się zaraz po Igrzyskach Olimpijskich. Na tych samych obiektach, z tym samym ceremoniałem otwarcia, zamknięcia, często z taką samą dozą zainteresowania kibiców. Ja powiem tak, przy wszystkich złych stronach Soczi, igrzysk w Soczi, o których będziemy jeszcze mówić przez cały program do godziny 23.30, był jeden taki pozytywny aspekt, mianowicie tak jak w Londynie na trybuny przyszło prawie 3 miliony widzów, którzy kupili drogie bilety, po kilkanaście, kilkadziesiąt funtów te bilety kosztowały. I przyszli ci ludzie oglądać sportowców niepełnosprawnych i oni wiedzieli, komu kibicują. Oni rozpoznawali naszych sportowców na ulicach. Tak samo w Soczi przyszło prawie 300 tysięcy kibiców, którzy w większości też kupili bilety. I oni, ja powiem tak, ja byłem, moje to jedyne chyba takie pozytywne zaskoczenie, bo większość było negatywnych, to nie, zacznę od pozytywnych, że kibicowali na przykład hokeistom czy zawodnikom w curlingu, kibicowali dużo bardziej żywiołowo niż na przykład kibice w Kanadzie. To było dla mnie ogromne, pozytywne zaskoczenie. Ale na tym chyba pozytywy tych igrzysk pod względem organizacyjnym i przygotowania się kończą. Poza wspaniałym dopingiem tych zwykłych Rosjan, bo ja z tymi Rosjanami rozmawiałem, to nie byli ludzie, którzy byli zgonieni czy zwożeni autobusami jak w Pekinie. To byli autentyczni kibice, którzy wystawali w kolejkach i kupowali te bilety. Więc my się wydaje, że dzisiaj powinniśmy do tego sportu podejść w ten sposób. Skoro jest tak duże zainteresowanie, skoro media, w tym medium, w którym w tej chwili znajdujemy się, bardzo dużo o tym sporcie mówi, to wydaje mi się, że równie dużo powinno być zainteresowania tym tematem również wśród rządzących. My dzisiaj otrzymujemy znikomy ułamek procenta, czy ułamek nawet promila budżetu państwa całego. On jest niewidoczny tak naprawdę w całym bilansie. I jeszcze grzebanie i gmeranie przy tej śmiesznej kwocie, gdzie wydatki na sport paraolimpijski roczny, na ten sport wyczynowy paraolimpijski można przyrównać do jednorazowego wsparcia koncertu jednej z gwiazd popu, który został sfinansowany przez Ministerstwo Sportu. No to jest po prostu śmieszne, to jest po prostu niepoważne. To świadczy o powadze tego państwa i o tym, jak obecna władza podchodzi do sportowców niepełnosprawnych.
Też... Ale pan mówił też, że borykacie się z tym, czy sportowcy niepełnosprawni borykają się z tym od dawna, że to nie do końca jest przemyślane, tak? Nawet to finansowanie. Tak. To, które, te pieniądze, które są, tylko musiały być racjonalnie, można być wydatkowane w oparciu o ten cały proces szkolenia, przygotowywania się do olimpiady, do mistrzostw jakichś, prawda, do igrzysk. No i teraz, no, czy i czego gdzieś brakuje? No bo jeżeli mówimy to od iluś lat, czy mówicie, no to jak to jest, że ten mur? Wiadomo, że podjazdy też długo nam schodziło, zanim były podjazdy. Tak, ja czytałem taką informację, że Wielka Brytania przyjazna niepełnosprawnym. Gdzieś ponad, nie wiem, czy to jest dobrze, 4 tysiące milionów funtów przeznaczonych na dostosowanie obiektów.
4 miliardy.
Tak. Dla potrzeb niepełnosprawnych, tak? Dostosowano 66 stacji metra. Dostosowano 850 autobusów niskopodłogowych, tak. Było. Później, no, hotele bez barier. Poprawa transportu, specjalne trasy turystyczne. Obiekty turystyczne bez barier. I też cała lista tych obiektów, by przyjąć niepełnosprawnych.
My tym się różnimy od chyba od Wielkiej Brytanii, która rzeczywiście wykonała całą pracę. Ja chciałbym też podziękować za wsparcie, które nam udzielił. Ja powiem tak, no to jest, żyjemy w kraju absurdów, bo największego wsparcia przed igrzyskami w Londynie, paralimpijskimi w Londynie, nie udzielił nam rząd polski, nie udzieliły nam władze polskie. Na pożegnanie nikt nie przyszedł z naszych polityków. Najwyższą osobą, najwyżej reprezentowaną osobą był ambasador Wielkiej Brytanii Robin Barnett, który w ostrych słowach, bo nam wtedy nie wypadało, bo baliśmy się, że jeszcze nam dodatkowo obetną te pieniądze podczas igrzysk paralimpijskich w Londynie, że nie będziemy mieli za co wrócić i za co zapłacić samolotów za samolot powrotny, to jedyną osobą, która naprawdę, wtedy powiedziała o tych naszych absurdach i podejściu do sportowców niepełnosprawnych, był właśnie ambasador Wielkiej Brytanii Robin Barnett, który w ostrych słowach naprawdę, co nie wypada dyplomatom, skrytykował po prostu idiotyczne decyzje podejmowane przez Ministerstwo Sportu czy przez otoczenie Ministerstwa Sportu. Powiem tak, w Wielkiej Brytanii nikt nie musiał walczyć o to, żeby kupić te 60 kilka autobusów czy 80, żeby zmodernizować te stacje, żeby dostosować infrastrukturę. To było ich naturalna potrzeba, ich naturalna...
Znaczy oni wiedzieli, że im to zostanie, ta infrastruktura,
dokładnie,
tak?
A my musimy walczyć o każdą złotówkę i to używać niekiedy nie do końca też czystych metod, tak jak druga strona używa nieczystych. My czystymi metodami to próbowaliśmy nie walczyć, próbowaliśmy grzecznie rozmawiać, nie dało się, więc musimy dzisiaj krzyczeć. Musimy krzyczeć, musimy używać różnych metod, nie do końca, że tak powiem, takich w 100% że tak powiem, objętych czapą dyplomacji czy savoir-vivre. Musimy mówić prawdę, niekiedy bardzo dosadnie, po to, żeby te drobne ochłapy, które otrzymujemy, żeby otrzymać. No taka jest niestety brutalna prawda. Jeszcze wrócę do wrócę tylko do pierwszej części pytania. Słusznie zauważył jeden z radiosłuchaczy, który dzwonił dzisiaj po godzinie 18, chyba pan Jarosław, który powiedział tak, że my nie jesteśmy biednym państwem, bo to prawda, my nie jesteśmy najbiedniejszym państwem, są biedniejsze wokół nas. U nas nie jest mało pieniędzy, u nas jest sporo pieniędzy, tylko bardzo dużo ich jest marnotrawionych. Bardzo źle one są dzielone, bardzo źle są dystrybuowane, one trafiają nie tam, gdzie potrzeba, a po drugie bardzo dużo kosztuje obsługa tych pieniędzy. Ja tylko podam przykład. Koszt funkcjonowania budynku Ministerstwa Sportu, czyli tam, gdzie siedzą urzędnicy i funkcjonują, jest znacznie większy niż budżet całego sportu osób niepełnosprawnych. Jest prawie 1,5 razy większy niż budżet całego sportu osób niepełnosprawnych, począwszy od sportu tego takiego rekreacyjnego, który też jest finansowany przez Ministerstwo Sportu, skończywszy na sporcie wyczynowym, czyli tych kilkuset sportowców najlepszych, którzy jeżdżą na Igrzyska Głuchych, na Igrzyska Paralimpijskie. No to świadczy o tym, w jaki sposób to państwo podchodzi do nas. A najbardziej moje znamienne jest to, że ministerstwo potrafi, bo to jest dziwne miejsce w ogóle na świecie, że to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie się dofinansowuje koncert popowy jakiejś artystki, a to jest kwota taka, która de facto jest przeznaczona na cały sport paraolimpijski, ten wyczynowy w całym roku dla kilkuset osób, które ciężko, codziennie, rzetelnie pracują. Absurd.
Coś się zmieniło, bo po Londynie już były igrzyska i teraz mamy...
Zmieniło się. Tylko pytanie, w którą stronę?
Olimpiadę.
No, to myślę, że pan Jacek będzie najlepszym wyrazicielem opinii, bo to jest sportowiec, który zna sytuację przed igrzyskami, był w Londynie i był po igrzyskach. Myślę, że pan Jacek jest w stanie... Będzie to bardziej wiarygodne, niż jakiś tam działacz przez moje usta będzie przemawiał.
Zmieniło się, ale ja to chyba najbardziej odczułem na własnej skórze, ponieważ... Będąc na igrzyskach w Londynie, miałem wielką nadzieję, że wrócę do kraju, który da mi szansę na to, abym mógł uprawiać sport w tym najlepszym tego wymiarze. Niestety okazało się, że nie. No, zmieniło się na gorsze. Kwoty się zmniejszają, zabiera się nam stypendium albo po prostu nie przyznaje. Wyszukuje się różnego rodzaju haki tylko po to, żeby tak naprawdę powiedzieć nam do widzenia. Wy już nie jesteście potrzebni. 2016 Rio, no i kto pojedzie? Na pewno nie pojedzie nikt. Tak, żeby po prostu móc godnie reprezentować. Przypadek Kasi Rogowiec. Kasia podjęła bardzo trudną życiową decyzję i naprawdę to jest pełen szacunek. Ona zrezygnowała ze startu z igrzysk, żeby nie być turystką, bo ona była medalistką, więc jeżeli nie widziała szans to po prostu zrezygnowała, żeby nie obciążać naszego kraju budżetu, ale też przede wszystkim, żeby nie jechać tam bez sensu.
No Kasia, trzeba powiedzieć tylko to, że Kasia dlatego zrezygnowała i uważała, że nie jest dobrze przygotowana, bo nie miała takich warunków do przygotowań, prawda? Bo ona sama mówiła, że ona nie była w stanie się przygotować i nie chce jechać i ryzykować i nie zdobycia medalu, więc ona świadomie podjęła decyzję, że nie mając warunków do przygotowań, nie jedzie na igrzyska.
A co to znaczy, że nie chciała być turystą? To, co to znaczy przygotowania? Bo też, żebyśmy powiedzieli, jak to rzeczywiście wygląda. Czy to jest, no, komuś się udało, tak? Jedzie i wygrywa medal, czy nawet zajmuje te czwarte, piąte miejsce. Mówiliśmy na nasz tak? Jeden z tych, którzy zjeżdżali w zjeździe alpejskim, zajął piąte miejsce, tak?
Maciej
Krężel. No i tak to jest najlepszy wynik od 20 lat. Więc...
Ja powiem tak, żeby pojechać na igrzyska, żeby Jacek pojechał na igrzyska, żeby Maciej pojechał na igrzyska, po pierwsze trzeba bardzo ciężko pracować. Jeździć na zawody międzynarodowe, zdobywać punkty w rankingach światowych i tylko ci najlepsi z rankingów światowych mogą jechać na igrzyska. Nie pojedzie każdy, kto jutro czy za miesiąc założy narty i w przyszłym roku będzie chciał jechać na igrzyska. Czegoś takiego nie ma. To trzeba ciężkiej pracy, trzeba ciężkiego, ogromnej ilości potu.
Tak jak normalni sportowcy dochodzą do jakiegoś tam pułapu i ich się wysyła na olimpiadę czy na mistrzostwa, tak samo jest z niepełnosprawnymi.
Dokładnie. To jest tak, że muszą przejść pewne sito eliminacji na etapie krajowym, europejskim, światowym i dopiero wówczas po zdobyciu minimów kwalifikacyjnych na zawodach, bądź też w rankingach, mogą wziąć udział w podziale tych miejsc, które są przyznawane danemu krajowi do udziału w igrzyskach. Więc to nie jest tak, że każdy pojedzie. I przykład Kasi Rogowiec jest taki. Kasia zdobyła minimum na igrzyska. Ona osiągnęła to minimum, które było stawiane sportowcom na zawodach kwalifikacyjnych. Natomiast Katarzyna uznała, że jest na tyle słabo przygotowana, bo nie miała warunków do przygotowań, bo nie miała środków finansowych na zgrupowania na odpowiednim poziomie, w odpowiednich miejscach, bo nie miała środków finansowych, żeby zapewnić opiekę swojemu maleńkiemu dziecku w czasie, kiedy ona te 8 czy 6 godzin, czy 12 godzin dziennie trenowała. I z tego powodu ta nasza wybitna zawodniczka zrezygnowała. Ja powiem tak, ona z żalem opowiadała o tym, ona z rozżaleniem mówiła o tym, w jaki sposób została potraktowana, ale myślę równie dobrze, że z takim samym żalem może mówić Jacek tutaj obecny o tym, w jaki sposób on jest traktowany, na przykład w zakresie przyznawania tych stypendiów, czyli tych środków, z których sportowiec żyje na co dzień, które przeznacza na podnoszenie swojego poziomu sportowego, czy też z których, że tak powiem, finansuje sobie codzienne szkolenie.
Tylko może jest tak, że w innych krajach nie stosuje się różnicy między olimpiadą a paraolimpiadą dla sportowców na przykład niepełnosprawnych, a u nas ta gradacja jest i jak gdyby no stąd ten brak dofinansowań, stąd ta trudność w określeniu się i w tym świadomym we właściwy sposób rozdzielaniu pieniędzy czy zabezpieczeniu sportowców na paraolimpiadę sportowców niepełnosprawnych.
To bardzo dobre stwierdzenie, bo my odnosimy takie wrażenie, że nasi sportowcy nie są traktowani na takich samych zasadach. Często na siłę w niektórych obszarach próbuje się zrównać te prawa, gdzie zrównanie praw się nie da. No nie da się zrównać prawa osób, nie wiem, bez rąk czy bez nóg z osobami, które mają ręce i nogi. Dla nich nie mówię, że trzeba tworzyć specjalne przepisy, ale dostosowywać je do realnych potrzeb i do realnych możliwości. Fakt jest taki, w wielu krajach, szczególnie tych krajach cywilizowanych, osoby niepełnosprawne, w tym również sportowcy, bo mówmy też o całym obszarze osób niepełnosprawnych. To osoby traktowane są lepiej, osoby są traktowane na równi, osoby są traktowane w taki sposób, by mogły chociaż w minimalnym stopniu godnie żyć i godnie realizować się w tych obszarach i tych pasjach, które są akurat nadane danej osobie. Tak, jeden jest doskonałym sportowcem i ma predyspozycję do sportu, inna osoba ma predyspozycję w zakresie nie wiem, sztuki, tworzenia sztuki, twórczości i te osoby mają godne warunki. U nas niestety w zakresie sportu, bo ja mogę powiedzieć, w zakresie sportu osób niepełnosprawnych te warunki przez Ministerstwo Sportu są niestety źle tworzone, bardzo słabo. Jedynym ratunkiem często jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który Dzięki konkursom rozpisywanym, w których mogą brać udział organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby, fundacje, ma możliwość w trybie konkursowym pozyskania środków na załatanie tych dziur, które z roku na rok są coraz większe.
Panie Jasku.
Ja bym chciał wrócić jeszcze do wcześniejszego stwierdzenia na temat sportowca niepełnosprawnego, który chce jechać na igrzyska. Ja powiem, że wykształcenie takiego sportowca to zajmuje lata. To minimum 6 lat, żeby stać się członkiem elity światowej. To ciężka praca, wiele godzin dziennie. I tak naprawdę nie tylko samego sportowca, ale zespołu. Do tego dochodzi trener, do tego chodzi fizjoterapeuta, do tego dochodzą lekarze. Także tutaj naprawdę trzeba włożyć niesamowitą ilość wysiłku, pieniędzy, żeby stać się członkiem elity światowej i żeby móc rywalizować, ale przede wszystkim, żeby móc reprezentować swój kraj. I to jest po prostu olbrzymi trud. I dlatego też ja uważam, że jeżeli dany zawodnik niepełnosprawny, czy też pełnosprawny jest członkiem elity światowej, to powinno się takiego zawodnika dbać. To nie chodzi o to, czy jest niepełnosprawny, czy pełnosprawny, bo przecież każdy z nas, sportowców, jest ambasadorem swojego kraju. I tutaj musimy pamiętać o jednym. My nosimy orzełki. My mamy flagi biało-czerwone i dlatego nie możemy po prostu pomijać takich ludzi, jak Kasia Rogowiec, czy też inni sportowcy, którzy osiągają tak wspaniałe wyniki.
Ale my może, no, niektórzy ludzie u nas w to nie wierzą, albo nie robi to dużego wrażenia na zewnątrz. No.
Ja bym chciał powiedzieć tak, no troszeczkę sport osób niepełnosprawnych przez media i przez polityków został wykreowany jako taka fajna zabawa, hobby. A to nie jest zabawa, to nie jest hobby. My nie jedziemy tam się po prostu spotkać, pobawić, tylko my po prostu tam rywalizujemy. Rywalizujemy z ludźmi o zbliżonych parametrach do nas pod kątem niepełnosprawności, możliwości, którzy są najlepiej przygotowani, którzy reprezentują swój kraj i podnoszą prestiż tego kraju. I żeby z nimi rywalizować, to trzeba być doskonale przygotowanym i na to mieć przede wszystkim środki finansowe. Dlatego też wymaga to olbrzymiej determinacji w codziennym życiu i olbrzymiej odporności psychicznej, żeby nie zrezygnować i żeby po prostu wywalczyć ten ukochany, upragniony medal, ale przede wszystkim, żeby wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego.
A może to za dużo, sport osób niepełnosprawnych, bo my też może jako społeczeństwo dojrzewamy do tego, że właściwie uposażenie, że ten drugi też może być konkurentem, albo no możemy razem próbować rywalizować, albo współtworzymy to społeczeństwo, jesteśmy też tego samego narodu. Co więcej, jesteśmy dziećmi jednego Boga, więc dlaczego my mamy się różnić, ale może właśnie czegoś brakuje, bo może ktoś powiedzieć, to i tak szczęście, że ty nie mieszkasz tylko z mamą czy z rodzicami, bo powinieneś może tylko spędzać trochę wolnego czasu gdzieś tam na podwórku przy tym bloku, czy może gdzieś przy domu, może dobrze, jakbyś miał dwóch, trzech znajomych, to już jest coś, a tobie gdzieś w głowie zaświtało, tak, mimo że jesteś niepełnosprawny, od urodzenia albo z racji jakiegoś zdarzenia, wypadku, no mimo wszystko chcesz. I teraz, czy to jest dobra droga, tak? Czy mamy dobre argumenty? Jakie argumenty? Czy te argumenty też przemawiają do innych?
Bo ty ja na przykład... Ja myślę, że musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy lepiej jest siedzieć w domu, nic nie robić, pobierać tą rentę, czy też być osobą aktywną, która wychodzi z tego domu, pokonuje wszelkiego rodzaju trudności, przeszkody, jest osobą samodzielną, zdeterminowaną, ale przede wszystkim jest też osobą godną naśladowania. Bo proszę pamiętać o jednym. Sportowcy są elitą, ale są też wzorem do naśladowania dla wielu innych osób. Ja i moi koledzy, koleżanki, stanowimy świetny przykład, jak po prostu pokonać własne słabości, pokonać chorobę, pokonać to, co się z nas zdarzyło w życiu, do tego, że i nie poddawać się, i jak osiągnąć sukces. I do tego dążymy i pokazujemy innym, nie poddawajcie się, nie bądźcie słabi, walczcie, bo macie swój cel, macie swoje pasje i każdy z was może coś osiągnąć. Niekoniecznie musi być to sport, ale nie wolno się po prostu poddawać.
Myślę, że odpowiedzią też na to pytanie, czy na to stwierdzenie będzie to, że Oczywiście my z jednej strony jesteśmy strasznie do tyłu. To prawda. To ja wcześniej już mówiłem, że nastawienie rządzących do sportowców, do niepełnosprawnych, no nie jest do końca dobre. Z drugiej strony mamy w niektórych obszarach już całkiem niezłe prawo. Prawo w zakresie budowania czy dostosowywania infrastruktury. To nowe budynki, nowe obiekty użyteczności publicznej są już dostosowane do osób, dla osób niepełnosprawnych, ale sama infrastruktura nie wystarczy. Potrzebna jest dobra wola urzędników, którzy będą dawać możliwości właśnie osobom niepełnosprawnym. Nie jesteśmy w telewizji, jesteśmy w radiu. Jacek Czech, który siedzi obok mnie, ma niepełnosprawne ręce, ma niepełnosprawne nogi, a pomimo tego jest trzeci na świecie w pływaniu. Wskakuje do tego basenu. Ktoś, komu by związano ręce i nogi, by utonął, prawda? Jacek, powiedzmy, z tymi związanymi nogami i rękoma pływa i pływa jak ryba w wodzie. W związku z tym wydaje mi się, że takie osoby powinny być wybitnymi przedstawicielami tej grupy, która daje wzór do naśladowania dla prawie tych 4 milionów osób niepełnosprawnych, które jest w Polsce. Te 4 miliony osób często potrzebują inspiracji, często tej inspiracji brakuje, często dostępu do wiedzy brakuje, często dostępu do środków brakuje, ale nie pokazywanie.
A może my też musimy tak dochodzić jak pan Jacek, tak? Czy sportowcy niepełnosprawni, no, te 8 godzin muszą pracować, muszą się przesilać i oni dochodzą do sukcesów. Może też my jako państwo dojdziemy dopiero do sukcesów, gdy będziemy tak ciężko, no nie wiem, nawet się spierali ze sobą, tych godzin aż tyle będzie musiało minąć, żebyśmy doszli do porozumienia i do świadomości tego, że możemy wspólnie osiągać pewne cele, że to może być spójne, tak, że to nie stoi jakoś w spak, tylko razem, tak?
Bardzo dobry postulat i ja się w 100% z nim zgadzam. Problem polega na tym, że tak jak u nas ciężko jest przekonać co do drobnych spraw, to przykładem niech będzie Soczi, igrzyska w Soczi, gdzie pomimo tych wspaniałych kibiców infrastruktura, która tam była przygotowana, była dramatycznie przygotowana. Nie było podjazdów dla niepełnosprawnych. Niektóre z nich były robione na 2-3 dni przed igrzyskami, tak jakby ktoś sobie przypomniał, o, za chwilę jest paraolimpiada, przyjedzie Putin, a tutaj podjazdu nie ma. Nieodwodniony park olimpijski, gdzie robiło się wielkie jezioro podczas opadów deszczu. Wielkie wysypisko śmieci, 50 metrów od wioski olimpijskiej. No, to jest pewien etap mentalności. Ja już widzę wśród osób młodych, wykształconych, osób, które są wolontariuszami, które uczą się, które widzą, że każda osoba powinna mieć szansę i dostać tą szansę. I osoba niepełnosprawna to jest tak szczególna osoba, która niestety na początek potrzebuje trochę więcej. No nie będziemy ukrywać, gdyby nie wsparcie państwa, to większość osób niepełnosprawnych dzisiaj dalej by siedziała w domu. To też trzeba przyznać. Ale z drugiej strony dzisiaj, jeżeli damy troszeczkę więcej, to te osoby niepełnosprawne oddadzą temu państwu to, co państwo to by musiało łożyć na te osoby, bo te osoby są w stanie same wyjść z domu, same na siebie zarobić. Ten sport u osób niepełnosprawnych może być inspiracją do podjęcia nauki, do podjęcia pracy. Rzadko zdarza się, żeby osoba, która osiąga sukcesy w sporcie, nie osiągała sukcesów w pracy, czy sukcesów takich, które pozwalają jej na godne i uczciwe życie.
Ja bym chciał tylko powiedzieć jedno, że dla mnie inspiracją są też inni sportowcy niepełnosprawni i to też motywuje nas do wzajemnej pracy, do wymiany doświadczeń i dzięki temu stajemy się lepsi. Stajemy się też lepsi poprzez to, że rozmawiamy, że kontaktujemy się też ze sportowcami pełnosprawnymi, więc jest taka integracja pomiędzy, że tak powiem, nami. Nie ma żadnych różnic, nie ma żadnej dyskryminacji, natomiast nie możemy zrozumieć, dlaczego nas państwo w jakiś sposób dzieli, dlaczego po prostu dostajemy mniej pieniążków, dlaczego nasze sukcesy nie są po prostu nagłaśniane, dlaczego po prostu nas nie ma w tych mediach. I czasem nawet takie dziwne, że jednych się zaprasza do Pałacu Prezydenckiego bądź też do kancelarii premiera. Super, ale dlaczego po prostu, kiedy normalnie ty osiągasz coś podobnego, no o tobie nikt nie chce nawet wspomnieć. To jest trochę takie dziwne i niezrozumiałe, a przecież ten sam trud, ten sam wysiłek, ten sam orzełek i ta sama barwa, więc nie rozumiem tego.
Szanowni panowie, mówimy dzisiaj i próbujemy podsumować igrzyska paraolimpijskie w Soczi. Połączyliśmy się teraz z panem Rafałem Wilkiem, żużlowcem, były polski żużlowiec znany. Kłaniamy się panu, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy państwo, pan Rafał był przez 15 lat, chyba tak się nie mylę, żużlowcem. W 2006 roku na jednym z meczów ligowych miał ciężki wypadek, stracił władzę w nogach i w konsekwencji chyba wtedy pan już zakończył karierę żużlowca, tak?
Tak, no siłą rzeczy zakończyłem karierę, bo niestety kondukcja taka, że no nie pozwoliła mi już kontynuować sportu takiego, jaki uprawiałem. Ale to też niczym nie przeszkodziło, żebym mógł jakąś nową drogę w swoim życiu znaleźć.
Właśnie, bo jak to się stało, że pan został dwukrotnym mistrzem paraolimpijskim, już teraz jako człowiek niepełnosprawny, z Londynu na handbajku, tak? Chyba tak, no można powiedzieć, rower. Który jest napędzany siłą mięśni
siłą
rąk.
Tak,
dwukrotny mistrz świata z Kanady. Jak to się stało, że pan potrafił to pokonać wszystko, bo można by się wycofać. To przecież dramat jest, tak? Młody człowiek, dobrze zapowiadający się.
Ja tego nie odbieram, tylko wiem, że się to stało. Ja myślę też, że Bóg tak miał pokierować moją drogą, moją życiową, że zawsze tak miało być. Miałem poznać życie z jednej strony, jako pełnosprawny sportowiec, jako pełnosprawna osoba, teraz jako niepełnosprawny sportowiec, jako niepełnosprawna osoba, choć teraz tak nie czuję, bo naprawdę moje życie dużo bardziej aktywnie wygląda niż wiele osób sprawnych, które potrafią tylko narzekać na to, co jest dookoła i dostrzegać tego piękna, jakie jest, jakie mamy, dostajemy od Boga naprawdę dar wielki, tego mało ludzi doświadcza, albo po prostu nie chce tego widzieć, tylko lepiej znaczy to narzekać. Ja myślę, że jakoś starałem się, odnaleźć na nowo, docenić wszystko to, co mam. Też to nie wiadomo, były też jakieś chwile słabości, bo to nie jest tak, że było wszystko od razu, ładnie usłane, tylko też były łzy, pewnie były jakieś różne, też porażki pewnie, bo wszystkie chciałbym się uczyć na nowo, bo niestety, nagle wszystko ładnie się z nim układało, było pięknie, nagle jak ręką odciął, wszystko się ucięło, trzeba mi się wszystkiego na nowo uczyć. I cóż, ale się trzeba tej siły poszukać, że na łatwiej też się jest nam podejść. Gdy się nie poddamy z tym wszystkim, co chcemy, chciałbym coś sobie zakładać, jakieś plany, wiadomo, że nie jakieś tam marzenia, nie jakieś dalekosiężne, tylko najpierw dla mnie było, wielkie marzenie pokonanie jednego schodka, żeby to pokonać, wyjść na ten schodek. Pokonałem ten schodek, później zaczęły się kolejne schodki, bo wiedziałem, że jeżeli to mogę zrobić, to znaczy, że nie ma żadnych przeszkód, żebym mógł coś innego zrobić. I też to kolarstwo, które czy żużel było jakąś moją pasją przed wypadkiem, to starałem się jakoś próbować przynajmniej uprawiać te dyscypliny sportu, które uprawiałem przed wypadkiem. Zaraz praktycznie pół roku po wypadku siadłem na narty, na monoski, gdzie lekarze mi mówili, czy faktycznie się pan dobrze czuje, bo pan jeszcze kręgosłup nie wpadł, pana kręgosłup jeszcze nie jest zrośnięty. Ja mówię, nie, skoro moja głowa tego potrzebuje, to będę próbował. Zobaczymy, co będzie. Udało się na nartach, czy jak chciałem kolejne wyzwanie podjąłem, udało się, no i z rowerem trzeba było chwilę poczekać, bo trochę dłużej, dopiero po trzech latach. Pożyczyłem rower od kolegi, spróbowałem, wiedziałem, że to jest to, bo dalej jest adrenalina, jest ściganie, czyli jest rywalizacja. Czyli to, co wcześniej w moim życiu było, czyli niewiele się mogło zmienić, tylko tyle, że na przykład moja pozycja z roweru, na przykład normalnego, na pozycję leżącą i no tak zacząłem trenować. Miałem postawiony cel, że może wiadomo, każdy jakiś podejmuje jakiś, sport, no to chce być najlepszy w jakiejś dyscyplinie. No, mi się to jakoś, dzięki Bogu mi się to udaje, że odnoszę te sukcesy i ale też wiem, ile ciężkiej pracy jest to wszystko włożone, bo to nie jest tak, że sportowcy niepełnosprawni uprawiają, dwa razy w tygodniu wychodzą na treningi, tylko to są naprawdę setki godzin przejeżdżonych na rowerze i tysiące kilometrów w ciągu całego sezonu i później można się też pewnie cieszyć z tego właśnie sukcesów, które człowiek odnosi.
Czyli też nie jest to, że to jest kwestia przypadku, wsiadł na rower i udało się, tylko bardzo ciężka, mozolna praca.
Tak, znaczy to tutaj to już nie ma żadnej różnicy, że mi się wydaje, że sport paraolimpijski tak poszedł daleko już w treningi, to wszystko poszło tak do przodu, że same wyniki pokazują, czy na właśnie na Igrzyskach Olimpijskich od dnia, gdzie było ponad chyba 500 rekordów świata pobitych czy olimpijskich, także to tylko świadczy o tym, jak ten sport idzie do przodu, jak to wszystko jest przesuwane, te granice możliwości ludzkiej są nadal przesuwane i tutaj nie ma różnicy, czy to jest sport pełnosprawny czy niepełnosprawny, bo każdy chce odnieść sukces, każdy chce poprawić. Ja nieraz się cieszę, jak na tej samej trasie, gdzie jeździmy co roku, poprawię się nieraz o 2 sekundy, to już jestem naprawdę szczęśliwy, bo bo wiem, że rok wcześniej też byłem w bardzo dobrej formie, żeby to poprawić nieraz dwie sekundy, to też jest to ogrom i wiem, że też to moje całe przygotowanie idzie do przodu. Ale to są tysiące kilometrów, no ja w tym roku przejechałem ponad 4000 kilometrów, także dopiero to wrócę też do obozu, także no, wiem, ile czasu poświęcam na to wszystko tygodniowo, czy nawet rocznie, to jest ponad 700 godzin jest przejeżdżonych na rowerze i praktycznie od 15 do 18 tysięcy kilometrów jest przejechany.
Czyli prawie pół globu objeżdża Rafał. Rafał, a ty jesteś w tej chwili we Włoszech, tak? Na jakichś zawodach sportowych?
Tak, jestem we Włoszech teraz, znaczy, no, wróciłem z jednego zgrupowania, pojechałem teraz na drugie takie właśnie test, taki wyjazd, który organizuje mój sponsor. I no akurat z narciarstwie, ale wiem, że na to będę jeździć pewnie do południa, dwie godziny, no i później na trening rowerowy, także tutaj się nic nie zmienia, że to jest tylko przyjemność jest do południa, jazda na te 2-3 godziny i no i później jest normalny trening też na rowerze, bo wiem, że ja tego treningu nie zrobię, to zrobię do rywale będą mocniejsi, także nie ma odpuszczania.
Ale jak to ładnie powiedziane, mam przyjemność zjeżdżenia na nartach, mimo że mam niewładne nogi, tak?
Tak, ale to mówię, no tutaj nic mi nie przeszkadza, no, mówię, no jeżeli chcemy, zawsze znajdziemy jakiś sposób i no mówię, ja też jestem dalej z tym, jestem instruktorem narciarstwa i no i też była to moja pasja, dużo czasu poświęcałem też narciarską i no i też nagle nie ułamek sekundy skończyło się to wszystko, ale jak widać nie na tyle, że człowiek nie może czegoś zrobić, bo mówię, no pozycja stojąca została zamieniona na pozycję siedzącą i no i dalej góry nie mają żadnych przeszkód, bo akurat w zimie akurat góry są bardziej dla mnie przynajmniej dostępne niż w lecie, bo w lecie wiadomo, no, nie mam szans za bardzo po tych górach pochodzić, trzeba tu jeździć wózkiem, jedynie to gdzieś na górę wyjadę, a tak tutaj śmiało mogę wszędzie sobie pojeździć na nartach.
Ja myślę, że wspólnie z Rafałem można zaprosić już dzisiaj radiosłuchaczy do Rzeszowa. Rafał zaraz dokładnie powie, którego czerwca zawody Pucharu Świata, chyba po raz pierwszy w Polsce w handbike'ach. Tak, będzie można właśnie Rafała
Europy,
oglądać 14, w Rzeszowie. 15, Rafał, czy mógłbyś właśnie więcej na ten temat powiedzieć?
Tak, 14 w ogóle pierwszy raz taka impreza Puchar Europy EHT, czyli to jest tej federacji handbike'owej. Jest pierwszy raz w ogóle w tej części Europy, w Polsce w ogóle jest pierwszy raz rozgrywany, także myślę, że w ogóle wielkie wyróżnienie dla naszego regionu, dla Podkarpacia i dla miasta, gdzie są współorganizatorami właśnie tej imprezy i na umie tylko się cieszyć, że ja też mówię, no wiemy jaka jest sytuacja właśnie naszych paralimpijczyków, że my możemy, nasza kadra wie, że to jest 5 czy 6 osób, gdzie wierzę na Puchary Europy czy Puchary Świata, a tutaj na pewno mogli wszyscy przyjechać, ci, co startują właśnie na handbike'ach. Przyjechać, porównać się z tą czołówką światową, bo z tego co wiem, też będzie kilku mistrzów olimpijskich, mistrzów świata aktualnych nawet, także że myślę, że taka doborowa stawka będzie i można będzie się porównać i no i też wystartować, mówię, no z zawodnikami, no bo niestety u nas takich imprez nie ma tej rangi i no i wszystko cieszy, że takie coś, miejmy nadzieję, że to wejdzie cykl będzie co roku rozgrywany i no i później być może jakieś jeszcze większej rangi, czy to Puchary Świata, czy
czyli może nawet w czerwcu, dokładnie którego czerwca odbędzie się ten Puchar Europy w Rzeszowie?
Tak, to jest 14-15 czerwca, to jest weekend, jest sobota, niedziela, jest sobota, będzie jazda na czas i niedziela jest start wspólny.
Także będzie można zobaczyć najlepszych sportowców, najlepszych handbike'owców w Europie i na świecie, tak, którzy do Rzeszowa przyjadą.
Panie Rafale, pan kilka razy powiedział dzięki Bogu. Pytanie, czy wiara pomaga, czy albo jak wiara pomaga w osiąganiu czy sukcesów, czy w przeżywaniu nawet kryzysów, tak? Bo sportowcy tacy jak
ja
wy...
Myślę, że tak, że w naszym życiu, ja na pewno też sobie skrzyłem, nie to mania, na pewno nie były łatwe te po wypadku, bo człowiek się nagle stał się bezbronny jak dziecko i no, o wszystko musiał prosić, niestety. Wiadomo, że też mógł mieć żal do Boga, prawda, że to przez Boga mi się stało, że tak. Myślę, że to też by było chyba największą głupotą, jeżeli bym w ogóle takie coś powiedział. Nie, tak mi wierzę w Boga, być może jeszcze teraz bardziej jestem ukierunkowany, codziennie się modlę, dziękuję za to, co mam, co dostaję, bo to jest naprawdę ogromny dar i tylko się mogę z tego cieszyć, że zawierzyłem Bogu i no i dostaję to od Niego też, ta moja, nie wiem, wiara, też staram się, nie wiem, zaszczepiać kogoś. Teraz, nie wiem, znaczy no wielu ludzi się też odwraca, bo tak, tylko że to najłatwiej się też odwrócić od Boga, tylko że Bóg zawsze nas czeka. To jest tak, że nie, że Bóg się od nas odwraca, Bóg zawsze nas czeka i zawsze będzie czekał. Nawet jak my się odwrócimy, to będzie taki czas, że że Bóg otworzy się do nas i też wielu ludzi myślę, że po pewnych tam perspektywach swoich życiowych myślę, że wraca na tą właściwą drogę i no i myślę, że tak powinno być, bo mówię, no moja wiara na pewno jest ogromna, w moim życiu też dużo to odgrywa i tego się też nie wstydzę się swojej wiary, otwarcie o tym mówię, bo to nie jest żaden wstyd naprawdę, żeby się przed tym jakoś kryć, czy w ogóle się wstydzić swojej wiary, to ja tego w ogóle nie rozumiem.
Bardzo dziękuję. Prosiłem pozdrowić swoich przyjaciół i tych, z którymi pan rywalizuje, pozdrowić Włochów, tak, czy innych od Radia Maria i od naszych słuchaczy. Bóg zapłać, panie Rafale, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, naszym gościem w rozmowach był Rafał Wilk, najlepszy polski sportowiec, chyba, nie wiem, zeszłego roku, tak, takim był pan ogłoszony kiedyś. Znany żużlowiec, teraz znany mistrz olimpiad, mistrzostw, które już za nim, a pewnie jeszcze wiele, wiele przed nim. To budujące.
Bardzo budujące. No, Rafał jest osobą taką bardzo, po pierwsze kreatywną, a po drugie ciepłą. On daje bardzo dużo energii swoim przyjaciołom, swoim kolegom, swoim rywalom z toru kolarskiego. To jest bardzo też ciekawa historia do opowiedzenia i dlatego w tym roku i Fundacja, Polska Fundacja Paraolimpijska i kilka innych organizacji przygotowują film dokumentalny o Rafale Wilku, bo myślę, że to jest bardzo dobry przykład do pokazania. Myślę, że na antenie telewizji Trwam w drugiej połowie roku ten film również będzie do obejrzenia. Ten film będzie właśnie pokazywał tą drogę Rafała po tych dwóch stronach, po stronie pełnosprawności i niepełnosprawności, dzięki wsparciu między innymi członka zarządu województwa podkarpackiego, pana Bogdana Romaniuka. Ten film będzie powstał, zresztą pan Bogdan pomaga też Jackowi Czechowi tutaj w przygotowaniach zarówno do zawodów niższej rangi, jak i pomaga w przygotowaniach do Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. Ale Rafał właśnie pokazuje, że nie odwracając się od Boga, nie odwracając się od tych wartości najwyższych, ponadczasowych, ponadwymiarowych, ponadmaterialnych, można osiągać również sukces właśnie w tym doczesnym życiu, tym życiu codziennym. I on jest doskonałym przykładem do tego, w jaki sposób radzić sobie z największymi tragediami w życiu, jakie mogą nas spotykać.
Drodzy państwo, zapraszamy do kontaktu z naszymi gośćmi. Robert Szaj, wiceprezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Polska Fundacja Paraolimpijska i Jacek Czech, pływak brązowy, medalista pływacki, mistrzostw świata niepełnosprawnych. Próbujemy mówić o sporcie osób z niepełnosprawnością. Czekamy też na państwa opinie, na wasze doświadczenia i chcemy też jakoś podsumować Igrzyska Paraolimpijskie w Soczi. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. Dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Kwadrans po 22. Proszę bardzo, Radio Maria.
Witam serdecznie. Przysłuchując się audycji, która cały czas bardzo pięknie mówi o tym, w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą radzić sobie z problemami życiowymi, jedna refleksja. Tak naprawdę osoby, którym w życiu coś się przytrafiło lub które mają pewne ograniczenia, są wspaniałym przykładem dla osób zdrowych. Ja myślę, że każdy z nas jest poniekąd niepełnosprawny w jakiejś kwestii. Pomimo tego, że mam sprawne ręce, mam sprawne nogi, to tak naprawdę na co dzień przecież również borykam się z różnego rodzaju problemami, problemami natury psychicznej, fizycznej, każdy, który nie zna.
O, pewnie kierowca gdzieś zanika sygnał, nie wiem, czy zupełnie zanikł. Panie Jacku.
Ja chciałbym się odnieść do tego, bo w momencie, kiedy zdarzył się wypadek, ja tak naprawdę jakbym się narodził od nowa. To jest po prostu dostanie drugiej szansy od Boga i człowiek wtedy się naprawdę zastanawia nad swoim życiem. Odrzuca tak naprawdę pierdoły, które tak się naprawdę spotykamy w życiu codziennym i zastanawia się to, co jest najistotniejsze, najważniejsze. to, co dla ciebie się liczy, to jak rodzina, to jak przyjaciele, to jak dążenie do tego, żeby stać się lepszym. Wtedy też poznaje się prawdziwych przyjaciół. Ja poznałem z Rafałem się na igrzyskach, zaprzyjaźniliśmy się i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że go poznałem na swojej drodze. I też jestem jakby szczęśliwy, że mogę wierzyć, że mogę się modlić do Boga i mogę powierzać swoje problemy, bo tych problemów jest naprawdę dużo. Człowiek, który dozna wypadku, tak naprawdę zostaje w wielu przypadkach sam i musi sobie jakoś poradzić. To jest naprawdę olbrzymie cierpienie, ale też olbrzymia trudność, jak sobie z tym wszystkim poradzić. I najłatwiej jest tak naprawdę odwrócić się od Boga, rzucić wszystko na wszystkich wokół do siebie, że to się stało, że ktoś jest winny, ale tak naprawdę to jest bardzo krótką metę. Dlatego też w moim przypadku mi wiara bardzo pomogła i to, co się stało, też w jakiś sposób spowodowało to, że wybrałem zupełnie inną drogę na przyszłość niż planowałem. Bo gdy miałem 18 lat, gdy nieszczęśliwie skoczyłem na główkę, miałem zupełnie inne plany na życie. No, później był taki okres, że musiałem się nad tym zastanowić, co chcę robić, do czego zmierzam. Wybrałem zupełnie inny kierunek studiów niż planowałem. Ukończyłem dwie uczelnie techniczne. Czasami naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, czy jest to możliwe, czy nie, ale po prostu dążyłem do tego i byłem zdeterminowany. A później pojawił się w moim życiu sport. Sport i zawsze, kiedy staję na mecie, kiedy zamierzam po prostu wystartować, zawsze przeżegnam się i polecam to Bogu, bo ja mogę tylko po prostu być narzędziem w rękach Boga i do tego po prostu się to wszystko zmierza.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirek Piesak, ja tutaj dzwonię, bo mój kolega, przyjaciel Jacek Czech wcześniej zadzwonił, że będzie w audycji.
Pan sobie wyobrazi, jakie on oczy zrobił w studiu, jak pana głos usłyszał.
No tak, tylko że ja niestety jestem znakiem mojego przyjaciela, też pływaka i nie mamy Radia Maria, tylko mieliśmy telewizję TVP. No i nie wiemy, na jaki temat jest to rozmowy.
Dalej rozmawiamy o sporcie niepełnosprawnym.
Ja bym tylko powiedział o Mirku dwa słowa. Mirek to jest wybitny pływak, złoty medalista z Igrzysk Paraolimpijskich. Między innymi, Mirku, czy dobrze pamiętam, z Sydney?
W Atlancie.
Wybitny pływak i taka osoba, że tak powiem, znana w naszym środowisku, też walcząca bardzo o prawa sportowców niepełnosprawnych i o to, żeby sportowcy niepełnosprawni naprawdę mieli przynajmniej minimum godnych warunków do uprawiania sportu.
Znaczy, no ja będę nieskromny, jeżeli powiem, że w 2000 roku w lipcu na rynku w Bydgoszczy jako niepełnosprawny zahaczyłem naszego prezydenta RP, Kwaśniewskiego prezydenta, i powiedziałem, że niepełnosprawni są dyskryminowani. W tym czasie, od tego czasu zaczęła się akcja, że tak powiem, przywracania świadczeń i w 2007 roku, znaczy w 2006 w listopadzie świętej pamięci Lech Kaczyński podpisał ustawę. Od 2007 od stycznia mamy te same świadczenia. Znaczy mieliśmy kiedyś trochę niższe, a teraz mamy takie same, bo trochę wyższe zdrowych. Obecna opcja w wyniku kryzysu zeszła na nasze świadczenia, czyli mamy w tej chwili około 2000 tak zwanych świadczeń za medale olimpijskie, paraolimpijskie. Tak,
świadczenia dla osób, które ukończyły 40 rok życia, dla osób niepełnosprawnych, które zdobyły medale na igrzyskach.
I najważniejsze jest to, proszę brata, że proszę ojca, że nie ma to wpływu na wysokość świadczenia rentowego, emerytury i tak dalej. Mało tego, nawet jeżeli nie daj Boże ktoś by miał problemy z Urzędem Skarbowym, to Urząd Skarbowy też na to nie może wejść, bo jest to tylko świadczenie pieniężne. To nie jest traktowane jako dochód. Tak więc tu ustawodawca bardzo ładnie tym razem niepełnosprawnych potraktował.
Panie Mirku, a co dla pana jest najważniejsze? Tak, dzisiaj mówimy sportowcy niepełnosprawni, tak, sport osób z niepełnosprawnością. Próbujemy podsumować te igrzyska, ale tych igrzysk jest bardzo wiele. Olimpiad, różnych mistrzostw świata, gdzie się zmagacie.
Proszę brata, może to będzie brzmiało, ale przed wylotem naszych na igrzyska w Soczi usłyszałem wypowiedź jednego, nie powiem czy prezesów, czy wiceprezesów, że mamy szansę na 2 mocne medale i na 2 słabe, czyli razem 4. No, a ja powiedziałem, Panie Boże, oby tylko był 1 medal, nie było żadnego. Tak więc tu jest troszeczkę też, że tak powiem, problem duży, że no nie mamy właściwych przygotowań. Ja miałem to szczęście, że przed wielu laty trafiłem na wspaniałą trenerkę z AWF-u Gdańsk, panią Hannę Klimek-Wodarczak, która zawsze przygotowała formę na zawody najważniejsze. Ja miałem to szczęście, że miałem dobrą trenerkę i ja zawsze mówiłem, w mojej karierze na pierwszym miejscu był Bóg, później trenerka, a potem ja. I tu jest właśnie cały dowcip polega na tym, że wśród niepełnosprawnych powinni być bardzo dobrzy trenerzy, bo są świetni zawodnicy, ale jeżeli nie mają dobrych trenerów, to nie osiągną wyników światowych.
A co to znaczy dobry trener?
To jest trener, który zna specyfikę schorzenia. Moja trenerka zawsze mówiła, Mirek, pamiętaj, na niedotrenowaniu zrobisz wynik niż na przedtrenowaniu. Dlatego jeżeli mi jakiś mój kolega mówił, że on miał formę w czasie zgrupowania przed Mistrzostwami Świata, a później nie miał formy, ale już 2 tygodnie po Olimpiadzie w Barcelonie miał formę, to znaczy, że trener był słaby, nie przygotował właściwie formy. Ja miałem to szczęście, że miałem dobrą trenerkę i zawsze miałem formę na zawody typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Paralimpijskie.
Dla pana największe osiągnięcie?
No to złoty medal z Atlanty i rekord świata w 96 roku.
Koledzy się pewnie cieszą, bo tak są z panem teraz.
Znaczy, no ja Jacka znam od wielu lat, Jacek, która przejął moją pałeczkę i mam nadzieję, że w Rio również osiągnie sukces i zdobędzie medal paralimpijski.
Będę walczył i ja się bardzo cieszę z twoich wypowiedzi. Ja też muszę pochwalić, że oprócz tego, że przejąłem pałeczkę, to też współpracuję z naszą wspólną trenerką. Jestem przeszczęśliwy, ale przede wszystkim uświadamiam sobie, jaką wiedzę trzeba mieć i jak trzeba być zdeterminowanym oraz jak trzeba, no tak naprawdę porządnie trenować, ale oprócz samego trenowania ładnie trzeba się prowadzić.
Trzeba mieć szczęście i tak jak w moim przypadku 15 lat, że tak powiem, z życia wykrojone, ale za to było nagrodzone.
Bardzo dziękujemy. Pozdrowienia dla przyjaciół.
Serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękujemy Wam.
Ja myślę, że jeszcze tak odnosząc się do wypowiedzi Mirka.
Złota albo chociaż brązowego medalu w Rio.
Dziękujemy za te życzenia. Ja myślę, że odnosząc się jeszcze do wypowiedzi Mirka w sprawie tego hura optymizmu niektórych naszych kolegów prezesów, no wiadomo, że wielu z naszych kolegów chciałoby te medale. No niestety trzeba było wtedy już realnie podejść do tego i my wiedzieliśmy, że zdobycie każdego medalu na Igrzyskach Paralimpijskich w Soczi przy tym systemie finansowania będzie strasznie trudno.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i moje zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Zbyszek Szczelska. Pozdrawiam ojca Grzegorza i panów w studio.
Dziękuję.
Pana prezesa, jak też i kolegę Jacka. Chociaż z pływaniem nie mam wiele wspólnego, ale jestem już kilkunastoletnim biegaczem długodystansowym. Biegam od 5 do maratonów przez te kilkanaście lat i niepokoi mnie jedna sprawa. Pan prezes na pewno się zgodzi, jako że ja z panem prezesem dzisiaj w całej ciągłości się zgadzam z tymi wszystkimi wcześniejszymi już wypowiedziami, ale niepokoi mnie to, że jako że już ja nie mam osobiście szans na paraolimpiadę ze względów wiekowych, niestety chociaż coraz więcej ludzi dzisiaj biega, ale przynajmniej u nas w krosie, bo oprócz startu jest jeszcze kros, prawda, gdzie spotyka się sporo ludzi biegających, młodszych i starszych, ale niepokoi to, że no nie mamy tego świeżego narybku. Nie wiem, czy to skąd się biorą te bariery dotarcia do związków sportowych, do klubów sportowych, prawda, że, czy do wyjścia z domu, no nie wiem. Różne mogą być przyczyny, ale dobrze może by pan prezes podpowiedział wszystkim tym, którzy mają zainteresowania biegowe, chcieliby biegać, może jak gdzie znaleźć te kluby, jak to znaleźć, bo może nie wszystko internet załatwi, a przykład nasz widać jakoś chyba mało skutkuje, że na prawie 38-milionowy naród, no jednak chociaż coraz więcej, to jednak ciągle mało. Chciałbym też powiedzieć to, zwrócić się do pana Jacka, gratulując mu sukcesów i życząc następnych. Chciałbym powiedzieć, że ja do sportu trafiłem tylko dlatego, że to była zawsze moja pasja, moje hobby. I jak powiedziałem, że trochę późno zacząłem, to jednak człowiek ma jakieś zawsze marzenia. I chociaż biegam głównie po Polsce, ale też biegam w Europie, w stolicach europejskich, w maratonach. Także wrażenia są niesamowite, dużo by opowiadać. Niemniej z Komitetem Paraolimpijskim spotkałem się chyba tylko raz, jeżeli się nie mylę, i to podczas imprezy organizowanej w Klimontowie, gdzie od kilku już ładnych lat, bodajże w tym roku będzie 10. jubileuszowy, w Klimontowie bieg 10 i półmaraton. Pan Marek Bagier wspaniale wraz z całym sztabem, prawda, organizuje. Jesteśmy tam doceniani, zauważeni, nagradzani i chętnie tam przyjeżdżamy i wracamy do Klimontowa. I już dzisiaj zapraszam się również do Klimontowa na bieg, na spotkanie tego małego świadka biegaczy. Dlatego też miałbym prośbę też, może za pośrednictwem radia słuchają nas dyrektorzy biegów. Taką serdeczną prośbę miałbym, żeby chociaż ten mały taki przyczynek do naszych występów był ten, że bylibyśmy zwolnieni z opłat startowych, jak to czynią niektórzy dyrektorzy biegów. Zauważają nas w tej masie biegowej. No i też zachęcałbym innych dyrektorów, którzy, no wiadomo, przy różnych kłopotach, trudnościach liczą się z każdym groszem, to jednak cieszy nas. Nawet te kilkadziesiąt złotych zwolnienia, jako że w biegu mamy w sezonie od, powiedzmy, od lutego, marca do jesieni kilkadziesiąt, no to każda suma dla nas jest, że tak powiem, ważna. Niemniej jednak nie upadamy, podnosimy się, no i biegamy. Zachęcamy wszystkich, żeby wychodzili z domu i biegali z nami.
Dziękujemy bardzo. Panie Zbyszku, gratulujemy też.
Odpowiedzieć i powiem w ten sposób. Bardzo mnie cieszy pana postawa, natomiast tutaj odpowiadając za pana Roberta, ponieważ ja widzę, jak to wszystko mniej więcej wygląda wśród moich kolegów i tego młodego na rybku, no to tak naprawdę to są problemy finansowe i brak stworzenia perspektyw rozwoju młodym zawodnikom, którzy no nie mają szans się rozwinąć, a nie daj Boże, jeżeli pojadą już nam zawody wyższej rangi, zobaczą, jaki jest poziom na świecie, to łapią się za głowę i często rezygnują. Oni naprawdę by chcieli trenować, zarówno czy to uprawiać pływanie, czy uprawiać innego rodzaju dyscypliny, czy bieganie, bo to są wspaniałe sporty i też sport uczy pokonywania wszelkich trudności, ale dzisiaj, żeby spiąć się na ten szczyt, to jest droga po prostu tak jak na Mount Everest. I żeby na ten Mount Everest się spiąć, no trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia, samozaparcia, ale też i pomocy dużo, dużo przychylnych ludzi i sponsorów. No bo nie oszukujmy się, te środki, które idą z budżetu państwa, to jest kropla w morzu potrzeb. I tak jak nasi skoczkowie skaczą, to nie dzięki pomocą Ministerstwa Sportu, tylko dzięki pomocą sponsorów. Dzięki, bo tak to najwyżej, no tutaj nie oszukujmy się, no mogliby polecieć, ale po piwo.
Ja tak odnosząc się do pana Zbyszka, oczywiście gratuluję tej siły i zaparcia w swojej aktywności sportowej. Oczywiście te biegi są nam znane, ten światek biegowy jest już coraz większy. Jeżeli chodzi o nasze kluby i miejsca, gdzie można uprawiać sport, niestety z tych samych powodów, o których mówimy dzisiaj przez prawie cały dzień, te kluby niestety coraz bardziej ograniczają swoją działalność. Naszych klubów jest sporo, bo jest ich ponad 50 w Polsce. To są kluby, które zazwyczaj mają swoją siedzibę w byłych miastach wojewódzkich. Oczywiście na stronie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start, na stronach tych dużych organizacji krosu i tak dalej, są adresy poszczególnych klubów, które są zrzeszone w tych organizacjach i tam można znaleźć konkretne namiary na te kluby, ale niestety nie wszystkie te kluby posiadają możliwości przyjmowania wszystkich. Z drugiej strony osoby młode, niepełnosprawne, tutaj pan Zbyszek poruszył bardzo ważny problem nie tylko sportu osób niepełnosprawnych, ale również pełnosprawnych. Są oczywiście pewne mody, jak piłka nożna, jak skoki narciarskie, gdzie te dzieci i młodzież ciągnie. Natomiast dzisiaj jest tyle możliwości aktywności i realizowania siebie, nie tylko poprzez sport, ale przez 100 tysięcy różnych innych form, że do sportu idzie tak naprawdę coraz mniej osób. I to jest główny problem nie tylko właśnie sportu osób niepełnosprawnych, ale też pełnosprawnych. My staramy się robić dużo akcji promujących sport osób niepełnosprawnych, czy poprzez wydawnictwa, czy poprzez wystawy fotograficzne, czy poprzez akcje billboardowe, czy poprzez nawet udział naszych sportowców w imprezach integracyjnych i w ten sposób zachęcanie osób niepełnosprawnych do tego, żeby właśnie porzucały pewnego rodzaju apatię czy niechęć w ogóle do jakiejkolwiek aktywności i rozpoczynały tą aktywność nawet poprzez takie rekreacyjne uprawianie sportu, bo to naprawdę jest dla nich nawet z punktu widzenia zdrowotnego bardzo ważne. Dziękuję za ten głos, bo on był bardzo istotny. Również apeluję do wszystkich organizatorów imprez sportowych, tam gdzie są zapraszane osoby niepełnosprawne, żeby te osoby niepełnosprawne miały możliwość korzystania z tych imprez i udziału w nich, żeby maksymalnie im ułatwiać i na przykład właśnie zwalniać z tych opłat wpisowych, jeżeli chodzi o udział w zawodach sportowych.
Dziękuję, chciałbym tylko dopowiedzieć, że aktualnie biegam dla Olsztyńskiego Klubu Sportowego Warmia i Mazury.
Pozdrawiam Warmię i Mazury, mój ukochany rodzinny region.
Także szczęść Boże.
Szczęść Boże. Rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Stanisław z Poznania. Szczególnie pozdrawiam pana Jacka. Chociaż jestem może starszy, bo mam już 66 lat, ale uprawiam sport pływacki. Jeszcze 10 lat temu byłem mistrzem Polski w pływaniu długodystansowym w kategorii start. To pan Jacek wie, jaki to jest kategoria. I
dziękuję, panie
chciałbym
Stanisławie.
Powiedzieć. Podziwiam sportowców, ponieważ sam należę do startu w Poznaniu. I po wyjściu ze szpitala w 1998 roku zacząłem pływać. No i kategoria Masters, właśnie w tym Masters osiągnąłem jakieś wyniki. Od 4 lat mam niestety, ale pływam bez udziału nóg. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zgadzam się z tymi wszystkimi wypowiedziami, jak trudno jest cokolwiek znaleźć na to, żeby ktoś pomógł w tym w przygotowaniu. Pływam pokazowo na wodach otwartych, jako żywa ryba płynie pod prąd na warcie, czy w charakterze Obudź się Polsko wokół Jeziora Maltańskiego. No a w tym roku planuję 31 sierpnia popłynąć 50 kilometrów rzeką Wartą i zbiórka pieniędzy dla chorego dziecka. Ale jak trudno on sponsorów, bo nie rozumieją, że to trzeba się przygotować. To nie są pieniądze na samą tylko imprezę, ale przygotowania do tego. Pan Jacek mnie naprawdę dobrze zrozumie, bo wie, ile trudu trzeba włożyć w to, kiedy się pływa samymi rękoma. No zwróciłem się i do skoku Stefczyka od 3 miesięcy bez odpowiedzi. No ale co zrobić? Sam pływam, w tym roku będę w Sławie Wielkopolskim, będę płynął na 10 kilometrów tam w Mistrzostwach Polski Zachodniej, na morzu, w Sopocie. No i jeszcze raz, no serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za taką audycję, która pomaga, może i nam pomoże wszystkim razem w tym, żebyśmy jakoś mogli wspólnie płynąć do tej mety życiowej, jakim jest niebo.
A co na to rodzina, ci najbliżsi, jak patrzą na pana, który taki...
Jak patrzą, no ja dla wszystkich może jestem troszeczkę dziwny, no bo w tej chwili moje treningi to są treningi głównie techniczne. Jak będę miał trochę więcej pieniędzy, to przejdę na pływanie po 3 godziny u nas na Termach Maltańskich, ale to jest dość drogo. Człowiek jest na takiej małej emeryturze, byłem cały czas na rencie, teraz przeszedłem na emeryturę, ale cóż to jest. Patrzą dziwnie, ale widzą moje serce, zaangażowanie, tu parafia też widzi to wszystko, bo dla nic i też pływam. Zresztą powiadomiłem w ubiegłym roku Radio Maryja o tym, co chcę zrobić w Poznaniu pod tytułem Obudź się Polsko w Poznaniu. Tak to wygląda.
Bardzo dziękujemy. Panie Stanisławie, pozdrawiamy. Dziękujemy. Tutaj
Panie Stanisławie, ja chciałem tylko tak krótko podpowiedzieć. Ja zapraszam na moją stronę internetową jacekczech.com.pl, gdzie jest opisane są moje treningi, gdzie można zobaczyć, jak trenuję, jak również na stronę facebookową, a na zakładce sponsorzy jest oferta sponsorska, gdzie proszę sobie ściągnąć, może pan zobaczyć, jak to jest ukierunkowane i proszę się nie zrażać i uderzać do potencjalnych sponsorów, bo naprawdę warto. Ja wiem, że na początku mogą odmawiać, ale warto próbować, warto prosić, bo naprawdę jest pan świetnym człowiekiem, pełnym energii, pełnym samozaparcia, mającym pasję i zarażającym tą pasją innych. I myślę, że w końcu na pewno pana spotka nagroda. Ja w to wierzę i proszę się ze mną kontaktować. Tam na mojej stronie jest i zarówno telefon, jak i też adres mailowy. Także bądźmy w kontakcie i razem działajmy.
Może pan powtórzy jeszcze ten mail swój, Jacek Czech?
To jest strona internetowa jacekczech.com.pl i tam są wszystkie dane do mnie, jak również informacje. Zapraszam też serdecznie do polubienia mojej strony na Facebooku, gdzie są pokazane zarówno metody treningowe, jak i to, co robię. Myślę, że też mogę w jakiś sposób pomóc pod kątem ćwiczeń, które wzmacniają, bądź też wymiany informacji pod kątem sponsorów, tak żeby po prostu pan osiągnął sukces, ale sukces razem z innymi w Poznaniu, bo jest pan osobą wartościową i takich osób należy wspierać, wyszukiwać i pomagać.
No oprócz tego to mogę tylko jeszcze ojca zainteresować, że, tak? Że prowadzę również modlitwy dla pewnej grupy osób, prowadzę rekolekcje, bo jestem po wyższej katecherze społecznej, 11 lat uczyłem religii w Poznaniu od stanu wojennego po trząsie, bo mnie z pracy wyrzucono. Także cały czas jestem związany z Kościołem, z Bogiem i Maryją. No i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję.
Radio Maryja, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, mamy kolejnego mistrza olimpijskiego, pan Kamil Rosiek. Witamy na naszej antenie. Szczęść Boże.
Witam, nie będzie pochwalony.
Na wieki wieków amen. Pan Kamil Rosiek jest z Nowego Sącza. Biatlonista, biegacz narciarski, srebrny medalista Mistrzostw Świata, paraolimpijczyk, był w Soczi. Tutaj pan prezes się uśmiecha do pana.
Dobry wieczór.
Witam, panie prezesa.
Co dla pana jest najważniejsze jako dla sportowca niepełnosprawnego?
Przede wszystkim przygotowanie. I środki na to, które są niezbędne do przygotowania odpowiedniego.
Bardzo często tak jako sportowcy zwracacie uwagę na to przygotowanie, jak w pana przypadku, bo to też jest takie pokonywanie siebie, tak? My nie dość, że musimy pokonywać swoją niepełnosprawność, to jeszcze chcemy się wspiąć na jakieś, można powiedzieć, wyżyny. Chcemy czegoś więcej, tak? Bo czasem pełnosprawnemu trudno tego dosięgnąć, a wy się porywacie po coś więcej.
Ja jestem niepełnosprawny od urodzenia, także dla mnie to nie ma takiego znaczenia dla kolegów, którzy utracili niepełnosprawność. Tego dla mnie to jest zupełnie normalne.
A jak pan przeżywa takie, no właśnie, mistrzostwa, medal, teraz te zmagania w Soczi?
Na pewno pod względem sprzętowym dużo nam brakuje do czołówki światowej. Na tym najbardziej tracimy, bo tak to przygotowania są w miarę dobre na nasze warunki.
Kamilu, ty w Soczi osiągnąłeś sukces, bo zdobyłeś 6. miejsce w sztafecie. Dzięki temu masz już zapewnione przynajmniej to minimum utrzymania, to stypendium, prawda? Ja rozumiem, że to było dzisiaj to, co na co nas było stać, prawda? To 6. miejsce, to było to najwyższe miejsce, na które mogłeś osiągnąć przy tym systemie przygotowań, prawda?
Tak, to było maksimum, co mogło się udać zrobić. A ten stan rzeczy, który jest teraz.
Byliśmy razem w Soczi. Jak oceniasz w ogóle te zawody? Czy one były na najwyższym poziomie? Czy biegało się trudno? Tam ten śnieg był przecież utrzymywany w tych sztucznych, bardzo ciepłych warunkach. U nas ten śnieg już dawno rozpuścił się i wszyscy by o nim zapomnieli, prawda?
Tak, śnieg był bardzo dziwny. To były jakieś kuleczki.
Takiej konsystencji grochu, prawda?
Śniegu.
Tak, tak, to były trudne. Ale po tych wielu dniach, jak wróciłeś do domu, to wreszcie odpocząłeś. Jakie teraz masz plany na przyszłość? To pewnie odpoczynek, a później już kolejny sezon, już niedługo, prawda, po wakacjach.
Myślę, że sezon będzie się zaczynał lada dzień. Od kwietnia już zaczynamy treningi, przygotowania do nowego sezonu.
A proszę powiedzieć, jak takie przygotowanie wygląda, bo moglibyśmy zapytać o to przygotowanie. Pan wspomniał kwestia sprzętu, kwestia przygotowania. Im mniej środków, tutaj słyszymy o pływakach, tym mniej możliwości, chociażby no, mniej możemy siedzieć w tym basenie, to znaczy pływać, ćwiczyć, przygotowywać się. A jak wygląda takie przygotowanie biatlonisty?
Jeśli o nas chodzi, to mniej środków, to jest mniej zgrupowań, mniej czasu spędzonych na nartach, na rolkach, gdzieś w terenie. Tak to trzeba trenować w własnym zakresie, w miejscu zamieszkania.
A czuł się pan dobrze przygotowany do mistrzostw? 6. miejsce, pan prezes mówi, że to całkiem dobra lokata?
Bardzo dobre. Czułem się w sumie nawet więcej. Indywidualnie myślałem, że będzie dużo lepiej, ale niestety sprzętowo jest jak jest i nie dało się więcej nic zrobić.
No Kamil miał dwie pechowe trzynastki, z tego co pamiętam, prawda? Dwa razy
trzynasty, jedenasty też.
To właśnie, to były, oczywiście to była i tak, że tak powiem, ta pierwsza część tych lepszych sportowców, ale konkurencja ze strony tych ekip najbogatszych i największych, no jest po prostu dzisiaj trudna do dogonienia w tych warunkach finansowych. I Kamil właśnie dokładnie to mówi, że główny powód to jest ten sprzęt. Dzisiaj bardzo nowoczesny u innych ekip. My jeździmy na tym sprzęcie no już od dłuższego czasu i ta wymiana sprzętu, o czym właśnie też wspomina, jest no za wolna. My za wolno gonimy ten świat, prawda?
A jakie pan by, nie wiem, wprowadził rozwiązania, tak? Bo też myślicie, że może ministerstwo pomyśli, może państwo, może jakaś gmina, czasem opieracie się o sponsorów, tych, którzy rozumieją, tak, że można być niepełnosprawnym i można no, podejmować tą rywalizację zdrową, pokojową, bo olimpiada nam się zawsze z pokojem, ze zdrową rywalizacją kojarzy. I teraz dla pana, dla takich sportowców jak pan, co jest najważniejsze, gdzie są jakieś bariery, tak, które widzicie, no, można by je pokonać, tylko właśnie pytanie co?
Dostwierdzić, zwiększa świadomość społeczeństwa przede wszystkim.
A proszę powiedzieć, kogo pan chciałby, nie wiem, pozdrowić, komu jest pan wdzięczny, kto, nie wiem, czasem jest taką osobą, która mobilizuje, tak? Bo tutaj przed chwileczką jeden z kolegów mówił o dobrym trenerze. A jak to jest z trenerami w przypadku biatlonistów, biegaczy narciarskich?
Tak, trener dużo pomógł. Dużo zawdzięczam w tym sezonie. A był dopiero on z nami od sierpnia. Zawdzięczam dużo swojej dziewczynie, swojej rodzinie.
Pięknie. Pan Jacek się tutaj zgłaszał, chce słowo do pana.
Ja tylko chciałbym powiedzieć, że pan Kamil bardzo słusznie zauważył tutaj kilka kwestii i fajnie, że tak powiem, wspomniał o zgrupowaniach, o tym wszystkim. No u nas niestety tak to wszystko wygląda, że dzieje się albo na ostatnią chwilę, albo po prostu tego nie ma. Zgrupowań, odżywek, suplementacji, dietetyka, opieki medycznej, po prostu to nie istnieje. No więc jak mamy dogonić świat, jak mamy rywalizować na najwyższym poziomie, jak tego nie ma. Tutaj jakby też istotne jest to, że kiedy się myśli o tym, jak się jedzie na zawody, to daje się wszystko nie po to, żeby być turystą, tylko żeby nie zawieść swoich kolegów, koleżanek, rodziny, najbliższego otoczenia, żeby pokazać, na co ci naprawdę stać. I to jest jakby najistotniejsze.
Panie Kamilu, bardzo dziękujemy za to słowo. Gratulujemy. No i życzymy sukcesów. Nie wiem, czego można życzyć sportowcowi.
Zdrowia.
Zdrowia. Dokładnie, to jest najważniejsze.
Tego życzymy. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No też miły głos, nasz paraolimpijczyk, te igrzyska już za nim w Soczi, panie prezesie.
No i myślę, że kolejne przed nim w Pjongczang, bo za 4 lata, mam nadzieję, że już w normalnych warunkach tych geopolitycznych będziemy mogli rywalizować bez tych napięć, bez tych niepotrzebnych nerwów, pytań o to, czy zbojkotujemy, czy nie zbojkotujemy, czy nasi przyjaciele z Ukrainy, czy z innych krajów będą mogli w normalnych warunkach rywalizować. Ja przypomnę, że tuż przed igrzyskami pojawiła się informacja, że reprezentacja Ukrainy, która przecież jest trzecią reprezentacją na tych ostatnich igrzyskach paraolimpijskich, ma zamiar zbojkotować. No, na szczęście nie zrezygnowała z tej zdrowej rywalizacji sportowej, ale w sposób jednoznaczny dała do zrozumienia, co myśli o tej sytuacji na Krymie, na Ukrainie, poprzez to, że nie wzięła udziału ani w otwarciu, ani w zamknięciu igrzysk. Ci medaliści, którzy stawali na podium, zakrywali swoje medale, nie cieszyli się z tych medali, oni przyjmowali je z powagą, z dystansem. Myślę, że były to dziwne igrzyska. Igrzyska, które odbywały się na obiektach z jednej strony przepięknych, widać ogromne środki tam zainwestowane, ale z drugiej strony w wielu miejscach niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez podjazdów lub tych udogodnień, które były często robione na ostatnią chwilę. W związku z tym z jednej strony, tak już podsumowując, udział naszych sportowców, on był naprawdę na takim poziomie, na jaki nas było stać, czyli te 2 piąte miejsca, 6 miejsce Kamila Rośka, z którym przed chwilą rozmawialiśmy. Z drugiej strony ta trudna sytuacja geopolityczna podczas igrzysk. Putin, który cały czas był na igrzyskach, on był na rozgrywkach, on udawał, że się nic nie dzieje, że jest wszystko pięknie, ładnie, że on tutaj się dobrze bawi z hokeistami, z Alpejczykami. Przecież on był po kilka razy na każdych zawodach. Gdyby nie ta sytuacja na Krymie, to można byłoby tą sytuację chwalić, że prezydent gospodarzy jest na każdej imprezie. Oczywiście w Londynie premier Cameron od czasu do czasu też się pojawiał, ale nie tak często jak Putin. W Sydney, kiedy byłem, ówczesny premier Howard, premier Australii, też można go było spotkać co chwilę na trybunach. Siedziałem kilka razy z nim, czy to na pływaniu, czy to na tenisie ziemnym i rozmawialiśmy. Tutaj Putin był znacznie częściej, ale to była wyraźna demonstracja polityczna i z drugiej strony pokazanie rosyjskiemu społeczeństwu, że tak naprawdę Krym jest nieistotny, tam się nic ważnego nie dzieje, tutaj są ważne rzeczy i tak dalej. Taka lekka obłuda, gdzie z jednej strony pokazuje się ten pokój olimpijski, paraolimpijski, którego tak naprawdę już 300 czy 400 kilometrów od miejsca rozgrywania tych igrzysk nie ma.
temat rozmów niedokończonych w Radiu Maria. Sport osób z niepełnosprawnością. Podsumowanie Igrzysk Paralimpijskich w Soczi. Telefony, przypomnę, do naszego studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56 Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy odbierają program poza Polską 48 56 655 23 33 Drugi numer 48 56 655 23 66. Gdybyśmy chcieli naszym słuchaczom też przybliżyć, jak wyglądała cała olimpiada, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że o, wyjechaliśmy wtedy, a wtedy, tak? I że tego 7 marca rozpoczyna się olimpiada. Jak te dni wyglądają? Jak przeżywaliście jako też no, ta mała grupa, tak? Bo reprezentacja to 8 zawodników z Polski. Pytanie, czy mieszkaliście razem? Jak to wszystko wyglądało?
Pomimo tego, że to była bardzo mała grupa, to tak naprawdę byliśmy podzieleni na dwie grupy, na dwie wioski, bo na Igrzyska Paralimpijskie zazwyczaj wyjeżdża się kilka dni wcześniej, żeby się przygotować, żeby zapoznać się z obiektami, żeby zaaklimatyzować się do warunków, które panują w danej miejscowości, w której będą rozgrywane te igrzyska, więc nasi sportowcy wylecieli już 6 dni przed Igrzyskami Paralimpijskimi i zameldowali się w wiosce 1 lub 2 marca. Już te dni tak szybko lecą, że z dokładnością do już do jednego dnia nie jestem w stanie powiedzieć. Sportowcy w Soczi, tak naprawdę igrzyska nie były rozgrywane. Igrzyska były rozgrywane pod Soczi w miejscowości Adler. To miejscowość taka nadmorska, tuż przy samej granicy z Gruzją. I tam była wioska paraolimpijska dla hokeistów i dla curlingu. My w tych dwóch dyscyplinach nie braliśmy udziału, ale to była największa wioska i tam był właśnie park olimpijski z wielkim zniczem, do którego było bardzo trudno się dostać osobom na wózkach, bo tylko były 2 czy 3 miejsca, gdzie można było pokonać te krawężniki wszechobecne wokół i w całym parku olimpijskim. Natomiast już w górach, w rejonie Krasnej Polany, tam gdzie podczas Igrzysk Olimpijskich Justyna Kowalczyk, Kamil Stok zdobywali swoje złote medale, były zlokalizowane dwie wioski olimpijskie. Jedna bardzo blisko Stoków Alpejskich. Tak naprawdę można było się z tej wioski dostać taką gondolką kilkusetmetrową i dostać się bezpośrednio na stoki, gdzie konkurencje alpejskie były rozgrywane i tam mieszkali nasi sportowcy, którzy w tych konkurencjach startowali i również nasz snowboardzista, który debiutował i w ogóle snowboard debiutował na Igrzyskach Paralimpijskich. I w drugiej wiosce, po drugiej stronie doliny była również wioska, w której mieszkali biatloniści i biegacze. I właśnie w tej wiosce paraolimpijskiej mieszka Kamil Rosiek. Witold Skupień razem z tą naszą ekipą wspomagającą tą naszą malutką ekipę. I tak naprawdę nasi sportowcy, czy te dwie ekipy spotykały się dość rzadko, bo te wioski były oddalone, każdy z zawodników, każdy z członków ekipy bardzo mało i też tej towarzyszącej miał swoje obowiązki, musiał przygotowywać sprzęt, codziennie rano sprawdzać warunki, dostosowywać smary zarówno u zjeżdżaczy, jak i u biegaczy i przygotowywać sprzęt, przygotowywać zawodników do treningów, przygotowywać również tą strategię i pomysły na to, w jaki sposób wziąć udział w tych zawodach i w jaki sposób osiągnąć sukcesy. Zawodnicy, którzy mieszkali w jednej i w drugiej wiosce, oczywiście nie narzekali na warunki transportowe, one muszą być zapewnione zgodnie z tymi normami, które narzucają organizatorom Komitety Olimpijskie i Paraolimpijskie, więc tutaj nie ma możliwości nie ma mowy o żadnych uchybieniach. Już na terenie wiosek samych olimpijskich te normy dla osób niepełnosprawnych też muszą być spełnione, inaczej te wioski przez te dwie organizacje nie zostałyby odebrane. Natomiast to, co powiedział Kamil i to, co powiedział wcześniej Maciej Krężel, otóż warunki rywalizacji były tragiczne. To ten śnieg, który był sztucznie utrzymywany przez te kilkadziesiąt dni, bo już temperatury wysokie powyżej 20 stopni były podczas Igrzysk Olimpijskich w lutym i organizatorzy dwoili się i troili, żeby ten śnieg albo tą substancję śniegopodobną utrzymać bardzo długo, to były naprawdę warunki takie, które oczywiście były równe dla wszystkich, ale były inne niż na treningach czy na poprzednich zawodach. Ten śnieg, który był utrzymywany specjalną chemią w temperaturze plus 15 stopni, u nas nawet dawno by z tego śniegu nawet kałuża wody nie została, ona by wyparowała. Tamten śnieg leżał przez te kilkadziesiąt dni i w tych trudnych warunkach ci sportowcy musieli rywalizować. No, tu niestety bardzo zła opinia co do tych, którzy decydują o wyborze miejsca na igrzyska. No nie można igrzysk zimowych organizować w miejscach, gdzie tych warunków zimowych tak naprawdę nie ma. Soczi jest kurortem letnim, gdzie od marca do listopada trwa lato tak naprawdę i tam się przyjeżdża w lato wypoczywać, a Krasna Polana jest oddalona w linii prostej może o 20 kilometrów od tego śródziemnomorskiego tak naprawdę kurortu. No i tam warunki te śniegowe były tragiczne, ale widać pewnie względy, o których nie wypada nam mówić, zdecydowały o tym, że tam się te igrzyska odbyły. Poza tym ta infrastruktura, rzeczywiście z zewnątrz ona ładnie wyglądała, ale gdy się przyjrzało już szczegółom, kolejka nowoczesna, wybudowana specjalnie pod igrzyska, łącząca Park Olimpijski z centrum Soczi, 26 kilometrów, jeżdżąca wolniej niż polskie koleje. 50 minut trzeba było jechać do centrum Soczi, te 20 kilka kilometrów. To, o czym już wspomniałem wcześniej. Brak myślenia o tym, że za chwilę odbędą się Igrzyska Paraolimpijskie. Ja rozumiem, gdyby Park Olimpijski budowano 40 lat temu i zapomniano o udogodnieniach dla niepełnosprawnych, to u nas też nasze bloki, nasze blokowiska, nasza infrastruktura budowana 20-40.
Jak radziliście sobie? Bo paraolimpiada to wiadomo...
Zawodnicy sobie radzili w ten sposób, że tam, gdzie zawodnicy byli i tam, gdzie byli przedstawiciele najwyższych władz WIP-y, to tamte udogodnienia były w miarę przygotowane. Natomiast zwykły kibic, zwykły mieszkaniec hotelu, który chciałby się dostać na obiekt olimpijski, musiał pokonać ileś krawężników. Musiał pokonać nawet na szybko wylane te podjazdy, które były też widoczne przecież na stronie i Radia Maryja i telewizji Trwam. Pokazywałem dokładnie, jak wyglądały te na prędce wylane udogodnienia przy krawężnikach. Jak wyglądały te szybkie kładki zrobione nad krawężnikami. Gdy deszcz spadł na terenie Parku Olimpijskiego, to Park Olimpijski zamieniał się w jezioro, przez które tak naprawdę można było pływać. Tam myślę, że Jacek by sobie lepiej poradził niż narciarze albo narciarze wodni. Były rzucane takie palety drewniane, żeby można było po nich chodzić. No i poza tym wszechobecne te wszystkie obostrzenia bezpieczeństwa, typu potrójne zasieki, kamery co 5 metrów, czujniki ruchu.
Czyli można powiedzieć, panie Robercie, że decydowała tak naprawdę siła mięśni.
No tak.
Tam... I zarówno sportowcy, kierowców, jak i wolontariuszy i osób pomagających, żeby sobie tak naprawdę poradzić, bo niestety w Londynie było zupełnie inaczej.
Londyn był dostosowany już dużo wcześniej do tych potrzeb osób niepełnosprawnych, podobnie Vancouver. Vancouver w ogóle miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym. Tam organizatorzy nie musieli wymyślać na prędce podjazdu, bo one były zrobione 10 czy 15 lat wcześniej, może 5 lat wcześniej. Ale tutaj było widać tak, że to było tak, jakby sobie organizatorzy przypomnieli 3 dni przed Igrzyskami Paraolimpijskimi. O, paraolimpiada się zbliża, może przyjedzie 20 kibiców na wózkach, to trzeba dla nich zrobić jakiś tam podjazd, więc rzucali kawałek płyty pilśniowej czy takiej dykty i po tej dykcie ci niepełnosprawni kibice się poruszali. Natomiast to, co było dla mnie ewidentne i karygodne, bardzo trudno było się dostać osobom niepełnosprawnym na wózkach pod znicz olimpijski. Były tylko 2 czy 3 miejsca, gdzie można było w sposób prosty pokonać te krawężniki. Jeszcze jedna rzecz. Mianowicie były oczywiście wytyczone drogi dla osób niewidomych, tylko te drogi niestety zazwyczaj kończyły się na płotach albo na słupach. One po prostu były wytyczone w sposób nieprzemyślany. Najpierw wytyczono drogę dla niewidomych, potem na środku tej drogi stawiano słup, więc no po prostu no absurd. Ja powiem tak, czegoś takiego to nawet w naszym kraju trudno znaleźć.
I wracając, kłania się powiedzenie, sztuka jest sztuką.
No tak, to była sztuka, tak.
A jak odbierały to inne ekipy? Na ile wtedy podczas takiego współzawodnictwa, podczas olimpiady, mistrzostw jest okazji do tego, by z sobą rozmawiać, albo gdzie się można spotkać, czy też po prostu zajmujemy się sobą, zajmujemy się przygotowaniem, odpoczynkiem i startem?
Na odpoczynek tam nie ma zazwyczaj czasu, ale ja odniosłem niestety wrażenie, że o tej sytuacji na Krymie wiele ekip w ogóle nie wiedziało. To, co dla mnie było no, z takim złym przeżyciem i niezbyt dobrym, mianowicie zakończenie Igrzysk Paraolimpijskich, stadion olimpijski, Putin, który zamykał te igrzyska i na końcu dyskoteka ufundowana przez Putina i większość ekip zostało i pląsało za pieniądze Putina sobie na tej płycie stadionu. Dla mnie to było takie dość niesmaczne, poza tym władze światowe sportu odnosiły się tak do gospodarzy igrzysk, jakby też na Krymie czy na Ukrainie nic się nie działo. Dla mnie było to, ja odniosłem lekki dyskomfort i poczułem się co najmniej dwuznacznie na tej uroczystości zakończenia. No niestety nie wszyscy zrozumieli powagę. Myślę, że dopiero jak do domu wrócono, bo przypomnę, że ta sytuacja na Krymie rozwijała się w trakcie Igrzysk Paraolimpijskich. To nie było tak, że Igrzyska Paraolimpijskie zahamowały tą ekspansję Rosjan na Krym, na Ukrainę. Ona się rozwijała w trakcie. Natomiast no, ta rywalizacja sportowa i chęć przygotowania się dobrego tych sportowców i ekip do dobrego startu to spowodowała to, że wiele z tych osób nawet nie zdawało sobie sprawy. Z drugiej strony dobrze, bo dobrze się stało, że na te igrzyska nie przyjechały te głowy, najważniejsze osoby na świecie, począwszy od prezydenta Baracka Obamy, który zbojkotował te igrzyska poprzez ministrów brytyjskich, ministrów niemieckich. No szkoda, że legitymizował te igrzyska prezes Komitetu Olimpijskiego, ale z drugiej strony no, to jest przedstawiciel jednak świata sportu, więc pewnie chciał pokazać jakby jedność między sportem olimpijskim i paraolimpijskim. No ale niestety poza kilkoma ekipami takimi, które może emocjonalnie są związane z Ukrainą, nie było zbyt dużo tych oznak takiego solidaryzowania się z tą tragiczną sytuacją, która właśnie miała miejsce na Ukrainie.
Pewnie nie jest to też proste, bo jak się zachowują Ukraińcy, tak jak pan powiedział, no w tej reprezentacji to może jedna osoba na początku, później ci, którzy otrzymali czy mieli medale, to się zakrywali, że nie do końca podpisują się pod tym, a drudzy, no przyjeżdżamy takiego, a nie innego gospodarza, mamy akurat na to ten konflikt, który już od poprzedniego roku
czasowo.
Nałożył się czasowo, eskalacja tego wszystkiego, przejmowanie Krymu, więc na pewno, no ktoś powie, co nam sportowcom do tego, my przyjeżdżamy, rywalizujemy w sposób pokojowy.
No tak, ale z drugiej strony jednak rywalizacja nawet w warunkach pokojowych, gdzie 300 czy 400 kilometrów dalej ten sam gospodarz igrzysk prowadzi działania niepokojowe, no z mojego punktu widzenia i pewnie też wielu innych, czy naszych sportowców, czy sportowców ukraińskich, czy tych, którzy no, na to patrzyli troszeczkę szerzej tylko niż na samą rywalizację sportową, no budził pewien dyskomfort i pewien niepokój. No niestety tak było. Ja mówię, ja tylko żałuję tego, że ci, którzy mogli wtedy bardzo głośno powiedzieć już wtedy właśnie, co o tym myślą, że niestety jeszcze wtedy do końca nie zauważano, jak ta sytuacja może się rozwinąć. To było, przypomnę, 2-3 tygodnie temu. Dzisiaj wiemy zupełnie, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Ta sytuacja zaszła już tak daleko, że pewnie gdyby wiedzieli wszyscy o tym, jak ona daleko zajdzie, to wtedy też by inaczej się zachowali.
Rozmawialiśmy na antenie po 18 z Maciejem Krężlem i z Anną Ogarzyńską. Maciej Krężel, narciarstwo alpejskie. On startował z Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych Start w Katowicach. Gdybyśmy też chcieli o takich strukturach powiedzieć, tak, bo wiemy, znamy kluby sportowe i różne. I teraz ten cały świat paraolimpijski, cały świat sportowców niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością, to też kluby, gdybyśmy patrzyli na tych, którzy wybrali się na olimpiadę, to mamy Start Nowy Sącz, Start Katowice, Start Poznań, Start Bielsko-Biała, Start Kraków. I co to za, nie wiem, czy stowarzyszenia, jacy ludzie tam są?
Sport niepełnosprawnych w Polsce generalnie jest organizowany i, powiedzmy mówiąc tak prosto, ciągnięty przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. W większości są to dawne struktury Związku Start, które dzisiaj mają oddzielną osobowość prawną i są rozsiane po całej Polsce. Właśnie te kluby południowe, ze względu na to, że mają naturalne warunki śniegowe czy warunki do uprawiania sportów zimowych, właśnie tym się zajmują. Właśnie Start Bielsko-Biała, Start Katowice, Start Nowy Sącz to są te kluby tradycyjnie związane ze sportami zimowymi. Ale mamy też wspaniałe inne kluby, które w Polsce, które zajmują się innymi dyscyplinami. Tutaj następuje już taka powolna specjalizacja poszczególnych tych stowarzyszeń, klubów. Mamy wspaniały klub w Elblągu, IKS Atak Elbląg, który specjalizuje się w grach zespołowych, w hokeju właśnie, któremu nie udało się zakwalifikować do Igrzysk Paraolimpijskich. Ten hokej udało mi się, miałem to szczęście, że jestem jednym ze współtwórców tego polskiego hokeja. Udało nam się do Polski ściągnąć wybitnego sportowca Sylwestra Flisa ze Stanów Zjednoczonych. On z reprezentacją Stanów Zjednoczonych zdobył złoty medal na Igrzyskach w Salt Lake City w 2002 roku. Jako już wtedy obywatel amerykański był królem strzelców, czyli najlepszym sportowcem Igrzysk Paraolimpijskich w Salt Lake. A w 2007 roku udało mi się go z powrotem ściągnąć do Polski i zachęcić go do tego, żeby pomógł mi budować i Tomkowi Woźnemu, Anecie Woźnej w Elblągu, ten zespół naszych hokeistów. Ale mamy też wspaniały klub w Gorzowie Wielkopolskim, Start Gorzów Wielkopolski, który specjalizuje się w lekkiej atletyce. Stamtąd mamy wspaniałych medalistów złotych z Londynu. To są naprawdę wspaniali sportowcy, czy Mateusz Michalski, który zdobył 2 medale, złoty i srebrny w biegu na 100 i na 200 metrów. Maciej Lepiat, to który skoczy wyżej, wzwyż jako osoba niepełnosprawna niż wiele osób pełnosprawnych, który zdobył złoty medal, czy Kasia Piekart, która jest złotą medalistką w rzucie oszczepem. Mamy wspaniały klub w Warszawie, IKS AWF, który prowadzony jest przez państwa Nowickich. To jest klub specjalizujący się przede wszystkim w szermierce, z 2 rewelacyjnymi, obecnymi złotymi medalistami, Grzegorzem Plutą i Dariuszem Penderem, ale też Marta Wyżykowska, wspaniała zawodniczka i wielu, wielu innych szermierzy, którzy z tego klubu się wywodzą. Mamy klub w Zielonej Górze, mamy klub we Wrocławiu, Start Wrocław, który specjalizuje się z kolei w ciężarach. Mamy kluby w Gdańsku, Start Gdańsk, Szansa Gdańsk, który z kolei specjalizuje się w wychowywaniu tych młodych ludzi, młodych sportowców, którzy są zapleczem pływania, ale młodych lekkoatletów. Mamy tutaj niedaleko klub w Bydgoszczy, w Grudziądzu. To są naprawdę, to jest duża struktura i to jest struktura startu. To są sporty osób pełnosprawnych w rywalizacji paraolimpijskiej. Są kluby, które są zrzeszone w zrzeszeniu Cross i to są kluby, ich jest kilkanaście w Polsce, które zajmują się rywalizacją w zakresie sportu osób niewidomych. To też są sporty paraolimpijskie. Jest wiele klubów, które zrzeszają sportowców niesłyszących, sportowców głuchych, którzy rywalizują w odrębnej rywalizacji sportu głuchych. No i też jest bardzo duża sieć klubów i stowarzyszeń, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, które rywalizują w obszarze olimpiad specjalnych. To są te osoby najbardziej poszkodowane przez los, osoby niepełnosprawne intelektualnie, które mają swój system rywalizacji, swój system rozgrywek, których emanacją są europejskie i światowe igrzyska, na których się spotykają co jakiś czas i tam osiągają sukcesy. Tych organizacji w Polsce jest tak naprawdę kilkaset, w których można uprawiać sport i zachęcam wszystkie osoby niepełnosprawne, młode, starsze, do tego, żeby nawet w sposób rekreacyjny od czasu do czasu wykorzystały swoje możliwości i tak jak wielu już tych, którzy wyszli z domu i uprawiają ten sport, żeby również te osoby, które do tej pory z tym sportem może miały do czynienia tylko przez media, czy jako widzowie, żeby również sami zaczęli ten sport nawet w sposób taki turystyczno-rekreacyjny uprawiać.
Tak zauważyłem, że też różni ludzie, tak, w różny sposób niepełnosprawni startują, są uczestniczą w tych sportach osób niepełnosprawnych, różne oznaczenia, niewidomi, niedowidzący, są trzy klasy stanowe, amputowani, tak. 9 klas, inne schorzenia ruchowe, 7 klas, porażenie mózgowe, 8 klas, paraplegia, 8 klas, niepełnosprawni intelektualni, jedna klasa startowa, więc można powiedzieć
cały zakres niepełnosprawności. Ja zapomniałem jeszcze powiedzieć, bo mogę, że koledzy się obrażą. Oczywiście jeszcze jest start Szczecin, z którego się wywodzi prezes Komitetu Paraolimpijskiego, pan Longin Komorski. I to też jest klub, który specjalizuje się zarówno w organizacji zawodów strzeleckich, jak i w pływaniu i lekkiej atletyce, także też z bardzo dużymi. Więc cały kraj jest, że tak powiem, obsiany tymi klubami. Jeżeli chodzi o ten podział na różne klasy niepełnosprawności. Te klasy zostały stworzone po to, żeby właśnie po pierwsze usystematyzować rywalizację i żeby dać równą szansę w rywalizacji sportowej osób z różnymi niepełnosprawnościami, dlatego że szanse osób, które są po amputacjach, a które są, myślę, że Jacek tu bardziej szczegółowo może to powiedzieć, a na przykład po porażeniach są zupełnie inne. I tutaj
czyli taka klasyfikacja jest ogólnie stosowana tak, żeby rzeczywiście, jeżeli przychodzi do tego konkurowania, żeby Grek, Polak, Niemiec i Francuz tak mogli mniej więcej
w tych samych warunkach, na tych samych zasadach i mieć porównywalne szanse.
Tak, pytam dobrze, że my też tutaj jako słuchacze Radia Maria
dziękuję bardzo za ten edukacyjny tak, będziemy się orientować. To jest bardziej zrozumiałe będzie dla radiosłuchaczy.
Może być tak, że czasem też otworzy się oczy mamie, tacie dziecka z jakąś niepełnosprawnością, tak, że ono nawet, bo tak mówimy o tym narybku, tak, jeden ze słuchaczy powiedział o tym narybku, jak to jest z tym narybkiem, no ale od którego momentu też można myśleć o takim sporcie i dojść nawet do olimpiady.
Można tak? W każdej chwili, przy każdej niepełnosprawności. Jacek jest tego doskonałym przykładem i jego przyjaciele również.
Ja chciałbym powiedzieć tak, że sport nigdy nie jest przede wszystkim za późno. Sport może uprawiać każdy. Natomiast, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki, no trzeba zacząć bardzo wcześnie. Znam przypadki, kiedy już małe dzieci w wieku od 4 do 5 lat zaczynają przygodę ze sportem, bo tak to można nazwać. To jest przygoda poprzez bawienie się, a później oswajanie się zarówno z wysiłkiem, jak i z daną dyscypliną i w końcu przy pomocy rodziców, najbliższych, klubów i trenerów mają szansę dojść i osiągnąć naprawdę sukces. Mam taką tutaj akurat osobę w swoim, że tak powiem, środowisku. To jest Oliwia Jabłońska, najmłodsza medalistka Mistrzostw Europy, która właśnie zaczynając od jako mała dziewczynka od uprawiania pływania, najpierw to była jakaś tam forma rehabilitacji, później już będąc prowadzona przez trenera kadry Wojtka Zajdla, osiągnęła sukces na Mistrzostwach Europy w 2011 roku, a w 2012 została srebrną medalistką Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie.
Jako 15-latka.
Także to pokazuje, że dzisiaj na sport nigdy nie jest za późno, ale też bardzo ważne jest to, kiedy podejmiemy to ryzyko i to wyzwanie, bo to tak naprawdę jest później pozwala nam na osiągnięcie jakichś tam sukcesów. Ja chciałbym też powiedzieć, że tych grup jest z niepełnosprawnością naprawdę dużo i tak jak tutaj ojciec zauważył, każdy ma szansę je uprawiać i każdy ma szansę rywalizować w bardzo podobnych i równych warunkach, takich zbliżonych, tak żeby po prostu móc się ścigać i żeby ta rywalizacja była fair play.
Ja tak teraz to może odczytuję z takiej dużej notatki prasowej, którą gdzieś każdy pewnie może odnaleźć w jakiejś wyszukiwarce, ale pamiętam też swoje doświadczenie jako chłopaka, który w wakacje jeździł z dziećmi, niepełnosprawnymi chłopcami, czy z dziewczynami, czy dorosłymi już ludźmi, tak byśmy patrzyli nawet na takich, którzy byli pełnosprawni, tak jak nasz żużlowiec, na wypadek spowodował, że wszystko runęło, tak? I teraz my, pełnosprawny kolega z niepełnosprawnym, próbujemy spędzić chociażby trochę czasu. Uczymy się siebie, uczymy się nie współzawodnictwa, bo jak gdyby tu konkurować nie możemy, tak? Ja mam nogi sprawne, a ty siedzisz na wózku, tak? Ale ja chcę ci zaofiarować swój czas, też nas tego uczono. Także, i zdarzyło się tak, że organizowaliśmy jakieś zawody i każdy tam biegał.
Ja uważam, że najważniejsza w sporcie to jest przede wszystkim atmosfera i przede wszystkim te emocje, jakie są z tym związane. I tutaj bardzo dobrze, że ksiądz zauważył, że poświęcamy sobie czas, wspólnie po prostu podejmiemy rywalizację, bawimy się tym i to jest największa frajda tego wszystkiego.
To pytanie, o co nam chodzi, tak, w tej naszej relacji, tak? Na co stawiamy? Gdzie jest ten punkt ciężkości? Ty jesteś człowiekiem i ja. I teraz, czy są tak duże różnice między nami, że my nie chcemy być sobą, czy jest wiele więcej wspólnego, które nas może połączyć i pokazać nam, że razem możemy wiele rzeczy
uczyć. Myślę, że taką osobą, która łączy właśnie te dwa obszary, jest Natalia Partyka, która dzisiaj, bo musimy szukać jakby przykładów do tego. Natalia Partyka, która jako dziecko urodziła się z niepełnosprawnością, urodziła się bez przedramienia, zaczęła bardzo wcześnie trening, zaczęła bardzo wcześnie odnosić sukcesy, już jako 11-latka była bardzo wysoko na igrzyskach w Sydney, jako 15-latka zdobyła złoty medal w Atenach. Dzisiaj z powodzeniem rywalizuje z osobami, z kobietami pełnosprawnymi, z dziewczynami pełnosprawnymi, jest najlepszą polską tenisistką również wśród osób pełnosprawnych.
Stołową, tak o
tym
mówimy.
Tak, tenisistką stołową. I to ona właśnie pokazuje, że dzisiaj tak naprawdę nie ma różnicy już na tym wysokim, profesjonalnym poziomie między sportowcem niepełnosprawnym a pełnosprawnym. To jest ten sam profesjonalizm, to jest ta sama rywalizacja. My nie możemy właśnie mówić, jaki jest dystans między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, gdzie jest ten złoty środek. My jesteśmy w tej grupie tych samych osób, w tej samej rywalizacji, my jesteśmy w tym samym obszarze.
Ja to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to co jest zasadne na całym świecie. Przede wszystkim sport nie dzieli, a łączy. I to jest jakby istota najważniejsza sportu wśród sportowców niepełnosprawnych. My chcemy po prostu łączyć, a nie dzielić. Chcemy pokazywać, jak ważny on jest dla nas i jak wiele dzięki niemu możemy osiągnąć. I to, co było taką myślą przewodnią na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie, to co ja widziałem, plakaty, reklamy zachęcające do uprawiania sportu i taka świetna reklama niepełnosprawnego biegacza, który mając protezy założone, te protezy jakby zamagazywały się ruchu i było pokazane, nie patrz na jego nogi, patrz na jego rekordy. I to było coś fantastycznego, dzięki czemu ja naprawdę uwierzyłem, że jestem takim sportowcem z prawdziwego, z tego słowa zdarzenia, który ciężko trenuje, ma super osiągnięcia i ludzie w nim pokładają nadzieję. I to jest fajne. I to, co powiedział na sam koniec, chciałbym przesłać to przesłanie, które powiedział szef Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego. Pokażcie światu swoją doskonałość, to w czym jesteście najlepsi. I my to staramy się robić. To jest najistotniejsze.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tadeusz Gdyni dzwoni.
Prosimy, panie Tadeuszu, jesteśmy, słyszymy pana.
Szczęść Boże, nie wierzę, panie Jezus, Maryja.
Zawsze dziewica, teraz i zawsze.
Ja tak przysłuchuję się tej audycji, jestem pełnosprawny, mam 63 lata i jestem pełen podziwu i pełen szacunku dla ludzi niepełnosprawnych, którzy startują, zdobywają medale i tak dalej. W całej tej dyskusji powiem szczerze, zabrakło mi takiego jednego odniesienia. Bo no wiadomo, dzisiaj po tych latach oszczędzania na czym się da, w tym cudzysłowie takim, halo?
Słyszymy pana?
Kiedy już była minister, mucha poobcinała, gdzie się da tylko dotacje i wszystko, co się tylko dało, to dzisiaj mnie zastanawia takie jedno, odpowiedź na takie jedno pytanie. A gdzie w tym wszystkim, w sport dla osób niepełnosprawnych są szkoły? Szkoły, mam tutaj na myśli Akademię Wychowania Fizycznego. Jest ich kilka w Polsce i tak dalej, ale no już wypowiedzi tutaj przez gości w studiu, no brakuje mi takiego jakiegoś wsparcia, bo chyba tam w tym środowisku akademickim sportu, wychowania fizycznego, to po prostu tam należałoby szukać też mocnego wsparcia, a więc powiem wręcz, że no takiego uderzenia, żeby ten sport znalazł odpowiedni poziom i tak dalej. No sponsorzy sponsorami, ale potrzebne jest potężne zaplecze naukowe i doświadczalne, i żeby to wszystko osiągnąć. No ja myślę, że w tym momencie chyba skończę tą mój dyskurs i poproszę może o jakąś opinię na ten temat, bo no martwi mnie trochę, że nie ma tutaj w ogóle jakby powiedzmy wsparcia w akademiach wychowania fizycznego. Szczęść Boże, życzę panom sukcesów. No i przechodzę na odbiór.
Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać.
Dziękuję za słuszną uwagę. Oczywiście to nie jest tak do końca, że nie ma wcale. Jest kilka akademii wychowania fizycznego, które już w sposób taki dość zaawansowany prowadzą zajęcia dla tych trenerów, dla osób, dla wychowawców, sportowców niepełnosprawnych, czy AWF w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu. I tam są już jednostki organizacyjne, które zajmują się tym sportem. Również do programu zajęć na AWF-ach jako obowiązkowe weszły godziny na temat sportu osób niepełnosprawnych. I dzisiaj w porównaniu z tym, co było kilka czy kilkanaście lat temu, już dzisiaj jest już trochę lepiej. Ale zawsze zdarzą się takie przypadki, jak z naszym Maciejem Lepiatą, który zdobył złoty medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie, że nie został przyjęty w pierwszym naborze do Akademii Wychowania Fizycznego, tylko z tego powodu, że jest osobą niepełnosprawną. Pomimo tego, że wyniki na przykład w skoku wzwyż miał najlepsze wśród wszystkich kandydatów. No zdarzają się takie wpadki i takie przypadki. Dziękuję za tę uwagę. Myślę, że taka chęć współpracy musi być zawsze z obu stron. Z naszej strony dzisiaj też już jest chęć współpracowania ze wszystkimi ośrodkami naukowymi, które chcą wspierać ten sport, bo bez tego wsparcia naukowego dzisiaj ten sport też nie będzie się rozwijał.
Dobrze nam tutaj rozmawiać, patrzę na zegarek. Za chwilę spróbujemy podsumować, bo też naszych słuchaczy zostawić z czymś, no bo może będzie to nie kość niezgody, ale będzie to może motyw do jakiegoś działania, do współdziałania, do odkrywania, tak, żeby też no, nawet nie wstydzić się swojej niepełnosprawności, bo tak jak mówimy, pokonujemy siebie i próbujemy zrobić coś więcej, by być zachętą dla drugiego człowieka. I teraz, czy są między nami jakieś, nie wiem, naturalne mury, czy coś może zbudować taki mur? Jesteśmy społeczeństwem nawzajem za siebie odpowiedzialnym. Nie chcemy komuś czegoś zabierać, żeby dla nas było, tylko żeby właśnie pokazać, o, lepiej gospodarować pieniędzmi, można to, tamto wspólnie zrobić, bo widzimy sens. Chociażby ta wasza obecność tutaj, te olimpiady, czy paraolimpiady Londyn, czy wcześniejsze, ta koleżanka wspomniana przez was, ta chyba z lewą ręką, tak, nasza...
Natalia Partyga.
Natalia, no 9 medali, tam większość chyba wysoko, tak. Złotych, srebrnych, więc człowiek, którego zdjęcie jest we wszystkich, może być, gazetach
Natalia
świata.
Dzisiaj, tak? Jest najbardziej rozpoznawalnym polskim sportowcem na świecie. To właśnie nie Adam Małysz, nawet nie Kamil Stoch, tylko Natalia Partyka jest rozpoznawalna w Chinach, w całej Azji, w Ameryce Południowej. To ona była twarzą igrzysk i olimpijskich, i paraolimpijskich w Londynie. Ja myślę, że tak podsumowując, te mury są, ale na szczęście z roku na rok one są coraz bardziej burzone. One są burzone poprzez coraz więcej osób aktywnych, które wspierają...
Nie powstają nowe, tak?
O. Powstają nowe. Oczywiście to przestrzeń nie lubi próżni, nawet ta zła przestrzeń, że tak powiem, powoduje, że one powstają. Ale myślę, że należy teraz już podsumowując, pomimo tych złych słów, które powiedzieliśmy, tej czary goryczy, podziękować... Myślę, że nadszedł też czas co do tego, żeby podziękować tym wszystkim, którzy nas wspierają. Podziękować wszystkim naszym sponsorom, których jest co prawda bardzo mało, ale którzy zawsze znajdą nawet niewielkie środki finansowe, żeby wesprzeć naszych sportowców. Podziękować trenerom, podziękować często osobom w organizacjach sportowych, które społecznie lub bardzo, bardzo skromne środki finansowe wspierają i pomagają naszym sportowcom. Ja chciałbym tutaj z tego miejsca zachęcić do zaglądania na naszą stronę Fundacji Paraolimpijskiej, to jest paraolimpijska.pl, tam są bieżące informacje, z którymi się również Radio Maryja z Telewizją Trwam dzielimy w zakresie przygotowania do kolejnych Igrzysk Paraolimpijskich. Dziękuję właśnie panu Tomaszowi Węgrzynowskiemu, państwu Truszczyńskim, którzy nas wspierają jako fundacja, ambasadorowi Barnettowi z Wielkiej Brytanii, ambasadorowi Wielkiej Brytanii, bo to są te osoby i wielu, nie będę wymieniał firm, bo to byłaby reklama nieuprawniona, ale wszyscy, którym dziękują, wiedzą w tej chwili, komu dziękujemy. Dziękuję też przede wszystkim sportowcom i ich rodzinom, którzy dzięki wyrzeczeniom, dzięki często zawalaniu też tych obowiązków takich podstawowych, rodzinnych, osiągają te sukcesy i mogą reprezentować nas na najwyższym poziomie na Igrzyskach Paralimpijskich. Chciałbym też podziękować dzisiaj naszym sportowcom, którzy uczestniczyli w naszym programie, za to, że podzielili się często takimi bardzo głębokimi swoimi przemyśleniami, bo one mogą być naprawdę bardzo inspirujące dla nas wszystkich.
Ja chciałbym powiedzieć, że dla nas najważniejsze jest to, że kibice w nas wierzą, że nas dopingują i to nas motywuje do naszego działania, do tego, aby być lepszym. Bardzo ważne, tak jak powiedział pan Robert, są sponsorzy, ale też ludzie dobrej woli, którzy podają rękę, którzy motywują i którzy mówią, nie poddajcie się i róbcie to, tak jak robicie, tak wspaniale. I to jest super. Przez to jesteśmy wam niezmiernie wdzięczni i dla was po prostu to robimy.
Ja chciałbym jeszcze na sam koniec zaprosić na dwie najważniejsze chyba w tym roku imprezy sportowe, może trzy. Po pierwsze w 14-15 czerwca do Rzeszowa właśnie na Puchar Europy w kolarstwie, od 15 do 22 w Elblągu, też 15-22 czerwca do Elbląga na Mistrzostwa Świata w siatkówce, to mała paraolimpiada, bo to dyscyplina paraolimpijska, i we wrześniu do Warszawy na Puchar Świata w Szermierce. To są takie trzy najważniejsze w tym roku na światowym poziomie imprezy, które odbywają się w Polsce. Uczmy się kibicować osobom niepełnosprawnym, bo oni naprawdę nas reprezentują na najwyższym poziomie i to są te osoby, które zasługują na nasz szacunek i na nasz podziw.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiaj temat sport osób z niepełnosprawnością, podsumowanie Igrzysk Paralimpijskich w Soczi. Byli z nami pan Robert Szaj, wiceprezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego i Polskiej Fundacji Paralimpijskiej. Dziękuję panie prezesie.
Dziękuję, Bóg zapłać, szczęść Boże.
I Jacek Czech, pływak, brązowy medalista pływacki i mistrzostw świata niepełnosprawnych.
Dziękuję, Bóg zapłać, szczęść Boże.
Na pana ręce gratulujemy, polskim ekipom. Cieszymy się waszymi osiągnięciami. Tego też życzymy, byśmy potrafili wami się cieszyć, a wy żebyście potrafili pokonywać siebie i piąć się na same szczyty. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję też i państwu za uwagę. Były to rozmowy niedokończone. Za chwilę audycja Duki Naltum, audycja przygotowana przez księdza profesora z Łodzi, z Lublina. Bardzo serdecznie zapraszamy, ale wcześniej dla sportowców, dla nas Ryszard Rynkowski.
Nasz